Audycja dla małżonków i rodziców.
Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich małżonków, rodziców, wszystkich, którym teraz towarzyszy Radio Maryja. Zachęcamy, drodzy Państwo, do bycia razem z nami. Dziś temat, który chcemy zaproponować, wpływ modlitwy na zdrowie. A naszym gościem jest pani Iwona Niedbalska, lekarz-pediatra, doradca życia rodzinnego, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedry Systemowej Terapii Rodzin. Witamy bardzo serdecznie.
Witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie i ogromnie cieszę się, że mogę kolejny raz wziąć udział w tym programie.
Bardzo dziękujemy, że pani nam zechciała poświęcić czas w ten wieczór. Myślę, że gdy myślimy modlitwa, gdy myślimy zdrowie, modlitwa bardzo jej pragniemy. Myślę, że wszyscy wierzący chcieliby mieć wiele czasu, a jeżeli jeszcze słyszymy, że takim antidotum na wszelkie nasze cierpienia, na lęki, na zdrowie jest właśnie modlitwa i pytamy się, jaki ona może mieć wpływ, jaki może mieć wpływ życie duchowe na naszą kondycję, bo tak zdrowie to pewnego rodzaju kondycje. Moglibyśmy mówić wiele o uzdrowieniach, prawda? Znamy wielkich mistyków, którzy też wypraszali potrzebne łaski. Pan Jezus też uzdrawia człowieka, ale też chciałbym, by pani pomogła nam troszeczkę popatrzeć na nasze życie, na nasze środowisko, to jak my żyjemy, bo z pewnością i to ma wpływ na to, jak funkcjonujemy, jaka jest nasza kondycja, jak wyglądają nasze relacje z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem i z sobą samym, prawda? Bo tu o tym uporządkowaniu, gdy myślimy przykazanie miłości Boga i bliźniego, miłuj bliźniego jak siebie samego, więc ten porządek jak najbardziej winniśmy zachowywać również względem siebie.
Rzeczywiście temat jest bardzo szeroki i można go z różnych stron oglądać i rozpatrywać. Pierwsze, o czym myślimy, myśląc o naszej chorobie, czyli braku zdrowia, to jest nasze ciało. To jest takie naturalne, coś nas boli najczęściej. Pierwszy symptom choroby, ból. Ból może być przymierzeńcem naszym, ponieważ on informuje nas, że coś jest nie tak, musimy się nad czymś zastanowić. Jeżeli jest to ból ciała, no zwracamy uwagę na to, co się w naszym ciele zadzieje. Ale mamy również ból psychiczny. Tak, bolą nas emocje, boli nas nasze wnętrze. Mamy obolałe serce, zranione serce. Mamy myśli, które nie służą naszemu rozwojowi, hamują nas w rozwoju. Są to dla nas myśli bolesne. Są też różne zranienia z całego życia, które powodują, że czujemy się okaleczeni, czujemy się chorzy i potrzebujemy wtedy pełnego uzdrowienia. Więc tutaj w tym programie chciałabym, żebyśmy dotknęli kilku tematów, takich spojrzeń na nasze zdrowie. Zacznę może od takiego spojrzenia prostego. Zobaczmy, co, jak środowisko wpływa, tutaj ojciec już mówił o tym, na nasze zdrowie. Za co jesteśmy odpowiedzialni, a za co nie jesteśmy odpowiedzialni. No na pewno nie jesteśmy odpowiedzialni za to.
Bo czasami myślimy środowisko, to co nas otacza, prawda?
Tak,
zapominając o tym, że to chodzi o nas. To jest to środowisko w pierwszym rzędzie.
Tak, my tworzymy środowisko zewnętrzne i żyjemy w środowisku zewnętrznym, które w pewnym sensie też w jakiś sposób tworzymy. Więc przyjrzyjmy się. No na pewno my jako ludzie już tacy gotowi, dorośli, nie jesteśmy odpowiedzialni za geny, które dostaliśmy od naszych rodziców. Ale o tym będę jeszcze mówiła, bo to jest bardzo ważne. O tym, w jaki sposób zachowują się nasze geny w związku właśnie z działaniem środowiska i emocji w nas. I emocji wokół nas. Natomiast co jeszcze? Chciałabym zwrócić uwagę, że bardzo istotne jest, w jaki sposób żyjemy. czy prowadzimy zdrowy tryb życia. Najczęściej nie prowadzimy zdrowego trybu życia. Co na ten zdrowy tryb życia się składa? Bóg jest Bogiem harmonii. U Niego wszystko jest w harmonii. Jest praca, jest odpoczynek, jest czas na relacje. Prawda? On nawet jak stwarzał świat, to pracował, a potem odpoczywał. I ma czas na relacje z nami. Czy my również potrafimy tak ułożyć sobie życie, żebyśmy rzeczywiście mieli w harmonii ten czas podzielony na pracę, na odpoczynek, na relacje z Bogiem, z samym sobą, czyli taka chwila zadumy, refleksji, ogarnięcie własnego wnętrza, co się w nim dzieje, co ja tam mam, i relacje z innymi. Żyjemy bardzo szybko, żyjemy często tak szybko, że mamy wrażenie, że żyjemy w chaosie. Jeżeli żyjemy w chaosie, to wewnątrz siebie możemy mieć tylko chaos. Ponieważ nie nadążamy nawet porządkować tego, co się w nas dzieje. I w takim chaosie to jest świetny klimat dla pojawienia się choroby natury psychogennej. Teraz dzisiaj biologia, medycyna współczesna mówi nam o tym, że wszystkie choroby mają swoją przyczynę w naszych emocjach. Są chorobami psychosomatycznymi, to już jest współczesna medycyna. Powiązanie z naszą psychiką jest udokumentowane, o czym też będę mówiła później, wręcz biochemicznie. Naukowcy dzisiaj mogą nawet podać grupy chorób, które powstają przy poszczególnych emocjach, jak są ze sobą mocno powiązane. A więc wracam do tej podstawy. Z czego wynika nasze rozchwianie? Przede wszystkim właśnie ten nieprawidłowy tryb życia. Brak snu. Nie dbamy o sen. Ktoś, kto jest niedospany, będzie miał obniżoną odporność. Nie będzie się mógł dobrze skoncentrować. Będzie miał wypadek samochodów na przykład, tak? Bo się nie wyspał. Jest utrata pamięci. Nie możemy wykorzystywać dobrze naszych możliwości fizycznych, emocjonalnych. Jesteśmy rozchwiani, rozdrażnieni, ponieważ układ nerwowy odpoczywa tylko we śnie i potrzebuje odpowiednio dużej ilości godzin tego snu. Wiadomo, małe dzieci śpią dłużej, nastolatkowie jeszcze inaczej, dorosły powiedzmy 7 godzin, ale musi ten sen tyle trwać. No tylko geniusze, osoby wyjątkowe regenerują się szybciej, ale to są naprawdę wyjątki. Potrzebujemy snu na regenerację, nie pilnujemy tego za dużo czasu, bodźcujemy swój umysł przez oglądanie filmów, programów, rozmowy, dzisiejsze smartfony, kontakty, maile. To wszystko nas bombarduje, za dużo jest bodźców naraz i nasz organizm nie potrafi z tym wszystkim sobie poradzić. Do tego dochodzi zatrute środowisko, o czym tutaj ojciec wspominał, tak? To środowisko zewnętrzne, czyli zatrute powietrze, którym oddychamy. Takie badanie zostało wykonane w Zakopanem na przykład, że jesienią od jesieni do wiosny, do późnej wiosny, ten doktor, który pracuje tam w szpitalu, lekarz internista, sam na własną rękę zrobił takie badania i okazuje się, że to zatrute środowisko rzeczywiście sprzyja temu, żeby było bardzo dużo udarów i zawałów na danym terenie, żeby mogło wystąpić. Dlaczego one występują? Ponieważ te mikrocząsteczki dostają się przez nasz układ oddechowy do krwi, z krwi do mózgu, do naczyń serca. Tam następuje wykrzepianie i bardzo łatwo drobne mikrozatory zatykają nam kapilary. Więc to środowisko zewnętrzne rzeczywiście ma ogromne znaczenie. Też woda, która jest nieczysta, skażona, żywność, która jest przetworzona i zatruta albo pestycydami, albo dodatkami do żywności wzmacniającymi, chemiczne po prostu środki, które zjadamy, ale też nasza chemia gospodarcza. No sam Ludwik, żeby dobrze umyć talerz, to trzeba go wymyć 7 razy, odłożyć. Już jest umyte, ale jeszcze raz wracam pod kran i jeszcze raz, żeby nie było śladu tego związku chemicznego, który również, skoro rozpuszcza kości praktycznie, no w mywarce to i nas tam od środka też będzie rozpuszczać, będzie nam szkodził. Czyli to jest pierwsza grupa, to jest to, co jest z zewnątrz. Harmonia, brak harmonii wewnątrz, czyli rozstrojenie neurohormonalne i hormonalne, za które odpowiadam ja sam, moje emocje, nad którymi nie panuję, nie stawiam granic, nie jestem uporządkowana wewnętrznie i to jest moja odpowiedzialność za to i za to o tym też będziemy więcej mówili. Oczywiście są jeszcze przyczyny takie jak mikroby wszechobecne, tak? Mamy też mikroby, które nas atakują, ale one są groźne dla nas głównie wtedy, kiedy właśnie jesteśmy pod wpływem stresu, jakiegoś chaosu wewnętrznego, czy też grzechu, ponieważ on też powoduje w nas osłabienie jakby naszych sił do walki ze złem. Czujemy się wtedy bezbronni bardzo często i jeszcze bardziej te granice mamy rozchwiane i żyjemy w takim konflikcie wewnętrznym, co sprzyja powstawaniu właśnie chorób psychosomatycznych. Czyli tak, jeszcze wróćmy do definicji stresu, żebyśmy mieli do definicji może nie stresu, ale żebyśmy sobie przypomnieli, jak stres wpływa na człowieka. Ponieważ jeżeli przypomnimy sobie i uświadomimy, jak on jest niszczący i destrukcyjny dla nas, to w tej części naszego spotkania, w której będziemy mówić o wpływie modlitwy na zdrowie, bo teraz mówimy o tym, co się dzieje z człowiekiem, który nie prowadzi higienicznego trybu życia, duchowego również, czyli się nie modli tak często, żeby o tą harmonię w sobie zadbać. Stres działa w każdej i w każdym sferze naszej, w każdej strefie naszego życia, czyli i niszczy nasze fizycznie nasze ciało i niszczy nasze myśli, działa destrukcyjnie na mózg i powoduje śmierć duszy. Stres, który związany jest z grzechem, z przekraczaniem granic. To się dzieje w ciele człowieka w czasie silnego stresu. Człowiek ma zawężone takie spojrzenie na rzeczywistość. Nie widzi ani siebie w prawdzie, ani świata nie widzi w prawdzie. Czyli nie ma dostępności do informacji, które ma zawarte w swoim mózgu. Nie ma dostępności do pamięci długoterminowej. W silnym stresie czasami wszyscy to wiemy, nie możemy sobie przypomnieć, jak się nazywamy. Prawda? Tak? Ojej, taki był zestresowany, że tak, podstawowe wiadomości
tak, nie rzeczywiście miały. Może być.
Prawda? Więc mamy tak żyć, żebyśmy nie pozwalali sobie, jak gdyby, żebyśmy nie doprowadzali siebie do takiego poziomu stresu, który nas sparaliżuje. Jeżeli oczywiście możemy, no bo jeżeli jestem w Afryce, tak, i widzę tygrysa, który nagle się pojawił, wyskoczył, no to oczywiście mój mózg zareaguje prymitywnie, ta część mózgu prymitywna, która odpowiada za przeżycie, tutaj będzie miała władzę nade mną, i ja znieruchomieję, żeby tylko przeżyć, żeby mnie nie zauważył, więc nie będę w tym momencie myśleć. Natomiast my tutaj mówimy o odpowiedzialności za nasze życie, dlatego nie będę się nad tym zatrzymywać, ale przejdę dalej. Więc stres powoduje, że układ odpornościowy jak gdyby nieruchomieje. Tak bardzo nam się obniża nasza zdolność bronienia się przed zarazkami i wirusami, które są w naszym otoczeniu stale. Jesteśmy również nosicielami różnych wirusów i bakterii w gardle i na skórze. Ale one nam krzywdy nie zrobią wtedy, kiedy nie będziemy mieli załamania odporności spowodowanej silnym stresem. Wtedy nasze nasze możliwości obronne bardzo, bardzo się obniżają do tego stopnia, że kiedy powstają komórki nowotworowe, które ciągle powstają w naszym organizmie, one mutują pod wpływem różnych czynników, czy jedzenia, czy promieniowania. Są różne czynniki środowiskowe i wewnętrzne, ze środowiska wewnętrznego także, ale one są cały czas niszczone przez komórki natural killer. Mamy takie komórki w organizmie, organizm ma takie możliwości samoregeneracji i leczenia i one właśnie odpowiadają za to, żeby popłynąć krwią do tego miejsca, pobiec w cudzysłowie oczywiście, do tego miejsca, gdzie powstały te komórki i je zabić, rozłożyć. W silnym stresie nie ma takiej możliwości. Te komórki jak gdyby są ślepe, one poruszają się jak w gęstej smole. Więc może na komórki rakowe, nowotworowe, czy stan zapalny, który rozwija się gdzieś w jakimś miejscu, na przykład w stawach, może się rozwinąć naprawdę bardzo poważnie. Wtedy również te procesy anaboliczne, czyli wzrostu, odmładzania się, regeneracji, rośnięcia są zahamowane. Trawienia są zahamowane. Czyli dziecko, które nie ma poddane silnemu stresowi, ono się nie będzie rozwijało, bo anabolizm jest zahamowany, tak? Zużycie tkanek będzie większe, ale anabolizm jest zahamowany. Wydalanie jest zahamowane, czyli oczyszczanie organizmu z trujących toksycznych substancji jest zahamowane. W stresie nie potrafimy logicznie myśleć. Kora przedczołowa, która odpowiedzialna jest za podejmowanie logicznych decyzji, za analizę, jest niedostępna dla nas. My chcemy tylko przeżyć, tylko przeżyć. Nie możemy wyciągać wniosków nastolatek, na przykład zestresowany, który nie ma, ma problem w relacji z rodzicami, jest ciągle straszony albo ma inne problemy w innych relacjach, też nie ma, jest mu i tak trudno, ale jeszcze ma utrudniony dostęp do tej dojrzewającej dopiero kory przedczołowej i wówczas podejmuje decyzje pochopnie i na przykład rozwiązuje swoje problemy emocjonalne za pomocą narkotyków, alkoholu, jakiegoś seksu wolnego albo okaleczania się, albo nawet popełnia samobójstwo. Także ze stresem naprawdę stres należy traktować poważnie i robić wszystko, aby nas nie zabijał, nie dopuszczać do tego, żeby się w nas rozwijał. I tutaj jest ogromna rola modlitwy. Powiem jeszcze o emocjach, które towarzyszą stresowi, żebyśmy też mieli świadomość, o czym tu mówimy, dlaczego modlitwa i dlaczego będę zachęcała radiosłuchaczy, nie trzeba tutaj zachęcać do modlitwy, bo wszyscy jesteśmy jednego zdania. Natomiast warto mówić o tym innym, a swoją modlitwę jeszcze rozwijać, żebyśmy byli ludźmi zdrowymi, żeby nam zazdrościli. A skąd wy tak macie, nie? Skąd wy tak macie? Więc popatrzmy, jakie emocje, które związane są ze stresem, służą życiu, a jakie mu nie służą? Co służy życiu? No oczywiście miłość. Tak? To jest emocja, uczucie i emocja, która nas dźwiga w każdej sytuacji. Więc o miłość trzeba zabiegać, bo miłość jest najlepszym lekiem na wszystko. To jest antidotum na stres, antidotum na wszelkie choroby miłość. Teraz przeciwieństwo miłości to co? Nienawiść, gniew, złość, rozgoryczenie, żal, nieprzebaczenie, zazdrość, bezradność, uczucie osamotnienia, wrogość, lękliwość. Jeżeli te emocje pojawią się w nas i nie zrobimy z nimi porządku, to znaczy, jeżeli nie przyjrzymy się im, nie uznamy, że rzeczywiście ja mam w sobie taką emocję i nie będę chciała jej się pozbyć, tylko będę ją w sobie pielęgnować, na przykład to rozgoryczenie, ktoś mi coś złego zrobił. Ja będę rozdzierać szaty na czworo, ten włosa dzielić i będę o tym mówić wszystkim naokoła, jaka to jest tam zraniona i źle potraktowana i będę tym żyła, to ja sama sobie robię wielką krzywdę. Ponieważ te wszystkie emocje, o których powiedziałam i o których nie powiedziałam, a które są z nimi związane, pokrewne, a jest ich bardzo dużo, powodują, że podnosi się we krwi człowieka poziom kortyzolu, adrenaliny i różnych innych neurohormonów, neuroprzekaźników.
Na plus one działają, prawda?
No, kortyzol działa na plus, ale tylko chorobom. Troszeczkę kortyzolu jest konieczne i potrzebne, bo to jest ważny hormon, który nas pobudza do życia, ale jeżeli ten poziom kortyzolu jest za wysoki i stale się utrzymuje, to niestety ma działanie jak trucizna, trujące. On powoduje, że nasze komórki mózgowe zanikają, szczególnie u dzieci. To można zaobserwować w badaniach takiego aktywnego rezonansu mózgowego. Można poobserwować mózgi dzieci, które są poddane silnemu stresowi. Czyli jeżeli pojawi się we mnie taka emocja, jeżeli chcę być człowiekiem zdrowym, tak? Zakładam, że od dzisiaj chcę zająć się moim zdrowiem poważnie. Chcę to zrobić w sposób taki dojrzały. No do tej pory sobie tak lekceważyłem mój stan zdrowia, myślę sobie, jakoś to będzie, wszyscy chorują, na coś musimy umrzeć, ale tak naprawdę wcale nie chcemy umierać, chcemy żyć długo, chcemy żyć zdrowo, szczęśliwie, i jeszcze pomagać innym. Chcę mieć radość z życia. No nie jest radosne takie życie, w którym się ciągle czymś zamartwiamy, w którym ciągle nas coś boli, w którym się pojawiają ciągle nowe choroby, w którym ciągle biegamy do lekarzy. I nasze tematy, naszych rozmów z sąsiadami albo z rodziną, to tylko jest temat zdrowia. No, no po prostu to życie zaczyna być takie nudne. Więc ja powiem coś, co jest może czego nie wiedzą słuchacze, a to jest ścisłą medycyną i na ile wystarczy nam czasu, będziemy mówić też o tych granicach, jak je stawiać, w jaki sposób się chronić przed tą taką wewnętrzną, przed tym wewnętrznym rozklekotaniem, jakby wrócić do tej harmonii wewnętrznej, co pozwoli nam wrócić do zdrowia.
Jeżeli tak, tak mogę, pani mówi o tych granicach, bardzo często próbujemy je przekraczać w naszym życiu. I teraz, jakie granice, gdy je przekroczymy, no, spowodują to rozchwianie?
Granice, czemu służą w ogóle granice? Granice służą temu, abyśmy czuli się bezpiecznie, abyśmy wiedzieli, gdzie się kończymy, gdzie jestem ja, a gdzie się zaczyna ktoś inny. Tak? Zobaczmy.
Bo granice... pytanie zawsze, jak się ma do tego wolność. Dziś też się cały czas podkreśla wolność, jakby mi wszystko wolno. A granice to jakieś ewentualnie ograniczenia. I teraz, czy my też właściwie rozumiemy wolność, właściwie rozumiemy granice, czemu one służą, że one nie są przeciwko mnie, ale są no, tą przestrzenią, która powoduje, że ja mogę czuć się bezpiecznie, inni czuć się mogą bezpiecznie. No i też jeżeli dziś mówimy o zdrowiu, no to i ja, jeżeli nie przekroczę pewnych granic, prawda, tutaj zasad prawa Bożego i tak dalej, no to też jest szansa na to, że ustrzegę się przed skutkami tego, co zrobiłbym przeciwko Bogu, przeciwko bliźniemu i sobie samemu.
Właśnie, tak właśnie jest. Ludzie, którzy nie stawiają granic, nie wiedzą, czym one w ogóle są i przekraczają te granice i u siebie, i u innych, tak naprawdę są ludźmi nieodpowiedzialnymi. Problem polega właśnie na tym, że nie widzą własnej odpowiedzialności ani za własne postępowanie, ani za słowa, ani za czyny, ani za wybory, ani za uczucia, za postawy i przekonania. Za zachowania, nie są świadomi własnych ograniczeń, czasem i talentów, nie są odpowiedzialni za rozwój i zmianę swojego sposobu myślenia, za swoje pragnienia, nie znają tych pragnień, nie są odpowiedzialni za spełnienie tych pragnień, przerzucają to na innych i nie są odpowiedzialni za rozwój miłości w sobie. I to jest ogromny problem, czyli ktoś, kto nie posiada dobrze ukształtowanych granic, jest człowiekiem nieodpowiedzialnym. I ta nieodpowiedzialność przełoży się na wszystkie sfery jego życia. Uzmysłówmy sobie, jak te granice wyglądają, czym one są właśnie. Tutaj ojciec mówił, że taki mit panuje. Bo to jest jak nic, że jeżeli ja postawię granicę, to ja jestem złym człowiekiem, jestem egoistą, bo ja stawiam granicę. Nie. Właśnie człowiek, który ma dobrze ukształtowane granice, jest człowiekiem wolnym. Ponieważ on wie, co należy do niego, za co jest odpowiedzialny, a za co odpowiedzialny nie jest. I wówczas biorąc odpowiedzialność za własne życie, czyli zdrowienie polega na tym, że ja biorę odpowiedzialność za własne życie i jestem odpowiedzialny za siebie i w stosunku do innych. Tak? Nie jestem odpowiedzialny za kogoś, na przykład za to, w jaki sposób ktoś będzie myślał albo jakiego dokona wyboru. To dotyczy także rodziców i ich dzieci i siebie nawzajem w małżeństwie.
I kwestia nieprzekraczania tych granic.
Tak, dokładnie. Wyobraźmy sobie więc, popatrzcie, jakie to jest jasne w świecie. Mamy granicę, mam mój dom, prawda, i ogródek. Moją granicą jest płot i drzwi do mojego domu, okna, które są zamknięte. Jest oczywiste, tak w Stanach Zjednoczonych, jeżeli ktoś wejdzie na teren mój, to ja mam prawo wyciągnąć broń. Czyli to jest święte prawo własności. To jest moja własność. Ja mam na tym terenie prawo zasadzić sobie takie drzewka, jakie chcę i mam prawo tej własności bronić do tego stopnia, że jeżeli ktoś będzie mi zagrażał, gdzie się włamywał do mojej własności, do mojego domu, gdzie forsował moje drzwi, czyli moje granice, to ja mam prawo użyć broni. Czyli to jest tak poważnie traktowane. Taką fizyczną, trudno sobie wyobrazić tę granicę w sferze wewnętrznej, duchowej, ale one również wyraźnie są. I teraz posłuchajmy, zobaczmy. Jeżeli chodzi o człowieka samego, to taką zewnętrzną naszą granicą jest skóra. Prawda? Ona zatrzymuje na zewnątrz to, co nam nie służy, co jest dla nas szkodliwe, tak? I ma otwory, nasza skóra, nasze ciało, które wchłania to, prawda? Te otwory służą temu, żeby wchłanialiśmy to, co jest dobre. Czyli ja widzę, wchłaniam dobre obrazy, zapachy, rozpoznaję, które są dobre, które są złe, słyszę, tak? Rozpoznaję, co jest dla mnie dobre, co jest złe i wydalam to, co jest dla mnie niedobre, niepotrzebne, produkty przemiany materii. Mam usta, którymi się żywię. Odżywiam moje ciało. Czyli moja granica, którą jest skóra, służy temu, abym miała zdrowy kontakt ze środowiskiem. Jasno postawiona granica. Skóra, moje ciało. I teraz, jeżeli kiedy pojawiają się w ogóle problemy u ludzi, dorosły człowiek na przykład ma problemy z granicami, on to wie, on to rozpoznaje, on to widzi. Trwają mu się relacje, nie potrafi sobie poradzić w pracy, wykonuje za kogoś inne zadanie, zaczyna chorować, jest cały taki rozbity. To znaczy, że ma problem z granicami. Niestety te problemy pojawiają się, zaczynają się tworzyć bardzo wcześnie, we wczesnym, najwcześniejszym okresie dzieciństwa. W związku z tym tutaj chcę Państwu powiedzieć, że nie jesteśmy odpowiedzialni za to, że nie nauczyliśmy się stawiać granic, jeżeli nie nauczyli nas tego nasi rodzice. Oni tych granic nie stawiali, nie pokazali nam, jak to się robi, a wręcz przeszkadzali nam postawić te granice. I przez to, można powiedzieć, dzisiaj ich stawiać nie potrafimy, nie umiemy. Ale jeżeli to zdiagnozujemy, to ja tutaj też mam nadzieję, będę w tym użyteczna, to wówczas możemy w naszym dojrzałym życiu te granice zacząć stawiać w sposób dojrzały. Możemy się tego nauczyć. Czyli nigdy nie jest za późno na rozpoczęcie tego procesu, na naukę stawiania granic i na to, abyśmy zaczęli wracać do zdrowia. Jeżeli mamy jakąś chorobę psychosomatyczną, która jest związana właśnie z nieprawdziwymi granicami, to wówczas ta choroba się wycofa. Ona się po prostu wycofa, ona zniknie. O tym jak. To będzie jeszcze później. Przykładem granic są też słowa. Jedno takie słowo, które nam się kojarzy z granicami bardzo mocno, to jest słowo nie, prawda? I słowo tak. Czyli ja nie zgadzam się na coś, co mi szkodzi, natomiast zgadzam się na wszystko, co jest prawdziwym dobrem. To jest granica w słowach. Prawda. W prawdzie zawsze będziemy stawiać granice właściwie. Czyli ja przyjmuję prawdę o sobie, że jestem człowiekiem grzesznym, prawdę o Bogu, że On mnie zna, że jest nieomylny, że chce dla mnie dobra. Jeżeli żyję w prawdzie, to wówczas ja będę umiała postawić granice. Nikt mnie nie oszuka, szatan mnie nie oszuka, bo szatan jest ojcem kłamstwa, on będzie mnie zwodził. Oczywiście, no co ty tam, papieroski, no każdy musi zapalić, jak się denerwuje, no wypal sobie. To jest druga paczka, więc będzie nas zwodził. Nie dajmy mu się oszukać. Dystans fizyczny też jest pewną granicą. Jeżeli ktoś mnie, mam taką relację, na przykład w małżeństwie, tak? Ktoś jest przemocowy, małżonek jest przemocowy, to ja dystansuję się fizycznie, wręcz separacja jest tutaj wskazana, tak, czyli od kogoś, kto mi szkodzi w sposób fizyczny, ja się w sposób fizyczny albo psychiczny mnie, granice moje przekracza, to ja mam wręcz obowiązek ten dystans fizyczny zastosować, żeby on zobaczył swoje błędy i żeby zreflektował się. Czasami granicą jest również czas. Na przykład jeżeli relacja między matką i córką jest niewłaściwa, za bardzo taka symbiotyczna, matka córkę ciągle przyciąga, ona już wyszła za mąż, chciałaby być z mężem, ale matka ciągle tam ją przyciąga do siebie i taka jest bardzo chora ciągle, nie potrafi sobie sama poradzić. To wówczas czas separacji tutaj też jest istotny. Mówimy czas leczy rany. Tak, to prawda, czas leczy rany. Więc ten dystans w czasie też jest istotnym lekiem do tego, abyśmy nasze rozchwianie emocjonalne, z którego mogą pojawić się choroby, tak, żeby to rozchwianie po prostu ustąpiło. I dystans emocjonalny, tak? Jesteśmy blisko kogoś, ale ktoś nas oszukał wielokrotnie. To nawet może być małżonek był nieuczciwy. I nie możemy dawać wiary tak bardzo łatwo i szybko, ponieważ najpierw musimy sprawdzić, czy ta osoba rzeczywiście chce się zmienić. Czy naprawdę pójdzie na terapię, czy naprawdę coś ze sobą zrobi, czy naprawdę przestanie pić, czy naprawdę przestanie oszukiwać. Czy się weźmie naprawdę za siebie, tak jak my to mówimy, tak? Pójdzie do pracy. Nie dawajmy wiary bardzo szybko. Musimy najpierw zobaczyć owoce nawrócenia. Czy on już wydał te owoce nawrócenia? I dopiero wtedy przybliżmy się emocjonalnie również. Dlaczego tak mówię, że to takie ważne? Ponieważ te zranienia w sferze emocji, które doznajemy, nie stawiając właściwie granic, spowodują, że możemy zachorować na depresję, że możemy zachorować na astmę. To są choroby psychosomatyczne. Możemy dostać choroby z autoagresji. Może to być zapalenie tarczycy, agresywne takie, z autoagresji. Stwardnienie rozsiane, różne zapalenia stawów. Na skórze egzemy. To są choroby psychogenne. Nie lekceważmy sobie emocji. Emocje, których nie widać, tak jak gdyby nam się wydaje, że ich nie widać, po prostu nie można ich zważyć, tak, nie można ich zmierzyć. Kiedyś były w medycynie uważane za nieistotne. Najważniejsze było ciało, to co można zmierzyć. Taka medycyna, po prostu szkiełka i oka. Co zmierzę, co zważę, co zobaczę, co wytnę, co obejrzę, pod mikroskopem choćby. Kiedyś to jest choroba. A czego nie widać, to nie jest choroba. Czyli się zupełnie zmieniła sytuacja, odwróciła.
No bo nawet tutaj możemy zapytać, jak się mają emocje do rozumu i wolnej woli.
Tak, tak. Właśnie. Możemy o to pytać i powinniśmy o to pytać, ponieważ to wszystko ze sobą powinno pięknie grać. Emocje nasze są nasz przymierzeńcem wtedy, i uczucia, kiedy mówią nam o stanie relacji, bo one mówią nam o stanie relacji z samym sobą, z drugim człowiekiem i z Bogiem. Czyli one nas informują o tym, co się z nami dzieje. Tak? Jeżeli ja odczuwam złość i gniew, to znaczy na przykład, że ktoś przekroczył moje granice albo wkracza na moje pole. Tak? I ja muszę wtedy zareagować, ja muszę postawić granice. I muszę do tego używać wolnej woli, rozumu, a jeżeli nie mogę znaleźć rozwiązania, to modlę się. Modlę się. Modlę się o rozeznanie. Co ja mam w tej sytuacji zrobić? I teraz popatrzmy, jak istotne jest to, żeby człowiek, który naprawdę poważnie o sobie myśli, o swoim zdrowiu, był stale połączony z Bogiem. Jeżeli mam świadomość tego, że Bóg jest przy mnie, że ja mogę zawsze na Niego liczyć, że ja mogę z Nim zawsze współpracować i On jest do tego chętny, On mnie do tego zaprasza, po prostu czeka na to, żebym go poprosiła o to. Przecież on mi nie pomoże, skoro jest Bogiem, który daje miłość, której mi brakuje na coś. Tak? Mówi, nie lękajcie się. Ile razy mówi, chyba ze 36 razy, tak? O tym lęku jest w Piśmie Świętym. Żebyśmy się nie bali. Żebyśmy się nie bali, bo lęk jest dla nas wielkim szkodnikiem. Lęk zabija w nas. Wszystko, co dobre, lęk nie sprzyja życiu. Lęk prowadzi do śmierci. Więc mamy się nie bać. Jeżeli coś mnie przerasta, mówię, Boże, to ja nie ogarniam tego. Ale jeżeli ja zwrócę się do Boga, do kogoś, kto panuje nad wszechświatem, kto mnie stworzył i zna mnie lepiej ode mnie samej, kto zna moje talenty, których ja jeszcze nie zdążyłam rozeznać i rozpoznać, tak? Nie umiem nawet z nich korzystać. Ale zwrócę się do Boga, który może poszerzyć moje granice, jak w modlitwie Jabesa, tak? Byś Boże poszerzył moje granice. I Bóg może to zrobić. Granice poznania, rozumienia sprawy, ale nawet granice przyjmowania bólu, tak? Może podwyższyć mi próg bólowy, nawet Bóg sam może to zrobić. To wówczas ja natychmiast jak gdyby wychodzę z tego stanu, ja go nie chcę w sobie zatrzymywać, tego stanu, tego uczucia, tej emocji, która nie służy życiu, która nie służy miłości. Ja od razu idę z tym do mojego Boga, którego mam w sobie, powinnam go mieć w sobie, mieć tą świadomość, że On jest przy mnie. Jeżeli nie mam tej, no nie wiem, tak nagrzeszyłam i po prostu nie czuję tej obecności Bożej, wydaje się, że po prostu Bóg mnie opuścił, bo tyle grzechów ciężkich i po prostu nie ma współpracy z Bogiem, nie czuję jej, no to co robię? To po prostu robię rzetelny rachunek sumienia, bo mówimy tutaj o katolikach, tak, możemy o tym tak mówić. Natomiast no, mówmy o katolikach, tych, którzy o nas wierzących, którzy mają tę łaskę być ochrzczonymi, mają tę łaskę, że przyjęli Komunię Świętą pierwszą i teraz mogą korzystać z tego sakramentu, jeżeli mogą żyć Bogiem, to my jesteśmy w komfortowej sytuacji, ponieważ ja nie jestem bezbronna nigdy. Nigdy z moimi emocjami, które są czasami bardzo mocne, targają mną strasznie i nie wiem, co mi zrobić, ale ja nigdy nie jestem bezbronna, ponieważ nigdy nie jestem sama. Mam przy sobie zawsze anioła stróża, który może mi pomóc, do którego się mogę pomodlić, żeby mnie trzasnęła na przykład tym kubkiem o ściany, żeby mi pomógł się uspokoić, żeby Jezus po prostu pomógł mi opanować emocje, Maryja, żeby była przy mnie, moja matka, jeżeli jestem, na przykład mam taki charakter, tak? Mam taki temperament bardzo żywy i wiem, że łatwo się poruszam w stronę wybuchów. No to jeżeli mam tę świadomość, to tym bardziej muszę być czujna i cały czas prosić Boga o pomoc. Chodzi mi o tą taką higienę życia wewnętrznego, higienę duchową. Czyli może to być też tak w ciągu dnia, wielokrotnie, że jeżeli zdarzają mi się sytuacje, w których ktoś mnie wyprowadza z równowagi, co wpływa na rozchwianie moich emocji, co wpływa na rozchwianie mojego ciała, drżę, dygoczę, nie mogę się pozbierać, ciśnienie mi skacze, mam wyrzut insuliny, potem mam hypoglikemię, no w ciele się zdarzają, ciało zaczyna po prostu chorować w silnym stresie, tak? Jest, kortyzol powoduje takie napięcia w ciele, że ja odczuwam ból, boli mnie głowa, mam sztywność gałek ocznych, wręcz nie ogarniam całego krajobrazu naokoło. Mam przyspieszony oddech, mam ból w szyi, w plecach, w nogach. Moje ciało wręcz sztywnieje i mam wrażenie, że umrę wręcz w takim bardzo silnym stresie. Więc taka higiena naszych emocji polega także na tym, że ja świadomie, tego się możemy nauczyć, możemy to ćwiczyć, świadomie rozeznaję, jaka emocja teraz jest we mnie. I nikt nie zrobi tego za mnie. Żaden terapeuta, żaden ksiądz, nikt nie jest za to odpowiedzialny, tylko ja. Ja jestem odpowiedzialny za to, żeby tą emocję w sobie rozpoznać, żeby ją nazwać i coś z nią zrobić. I tak jak tutaj ojciec powiedział, mam używać woli i mam używać rozumu. Mam się pozbyć emocji jak najszybciej, jak tylko jest to możliwe, która nie służy życiu i zaprosić tą, która życiu służy. Czyli co? Po prostu przebaczyć. Po prostu powiedzieć sobie, ten człowiek z jakiegoś powodu tak się zachował. On nie potrafił inaczej. Widocznie jest bardzo poraniony. Tak jak ja jestem poraniony, też popełniam błędy. No też czasami wybucham, jestem niesprawiedliwy. Więc on tak się może zachował. Nie wiem, co się stało. Nie będę go oceniał, bo to należy do Boga, nie do mnie. Jak zaczynam oceniać, to już jestem w roli sędziego i wtedy na pewno nie będę zdrowy, bo będę ciągle czuł się lepszy albo gorszy od innych, więc to nie jest moja rola. Ja pozostaję z boku tej sytuacji. To jest dla mnie najlepsze i to jest dla mnie zdrowe. Ja pozostaję z boku tej sytuacji, z boku i obserwuję jak gdyby siebie i obserwuję tego człowieka. Tak, rozumiecie? Drodzy słuchacze, czyli ja, jeżeli uświadomię sobie moją emocję, to ja mogę od razu higienicznie, jak gdyby, zwrócić się do Boga, żeby mi pomógł uporać się z tą emocją. Tak? Jeżeli to jest zazdrość, to ja się chcę pozbyć zazdrości, bo ona będzie mnie ograniczać. Jeżeli to jest nienawiść, to ja czym prędzej pozbywam się nienawiści. Jak? Idę po prostu do Jezusa, idę do Boga z tym. Muszę wykazać się maksymalną starannością i na tyle, na ile potrafię, oddać to Bogu. Na adorację. To jest taka przepiękna modlitwa, która trwa. Dobrze, żeby trwała z godzinkę. Pan Jezus mówi, że to jest taki czas, ta godzina święta, godzina. Ponieważ Jezus mówi, że modlitwa musi trwać w czasie, żebyśmy zdążyli uspokoić własne wnętrze. Żebyśmy nie żyli na tym wysokim kortyzolu, który będzie nas niszczył i zabijał i spowoduje nam kamicę woreczka żółciowego albo raka żołądka poprzedzonym wrzodami żołądka i dwunastnicy, że będziemy mieli zapalenie stawu, że będziemy mieli astmę, że będziemy mieli udary, tak, bo nam krew gęstnieje. Biochemia krwi przy wysokim poziomie kortyzolu się zmienia. Krew jest bardziej kwaśna i ona się wręcz zagęszcza, tworzą się zatory, zakrzepy, temu sprzyja. Więc naprawdę nasze emocje mają pierwszorzędne znaczenie w naszym zdrowiu. Najbardziej korzystną dla nas emocją jest wdzięczność. Uczucie wdzięczności i bycie w tym stanie w dziękczynieniu, we wdzięczności jest dla naszego zdrowia najbardziej korzystne. To można zmierzyć po prostu, robiąc badania biochemiczne krwi. To się dzieje wtedy w naszej krwi. Spada poziom cholesterolu, spada poziom kortyzolu, adrenaliny. Regulują się biochemiczne różne wskaźniki stanów zapalnych. Jeżeli długo przebywamy w takiej wdzięczności, to zapewniam Państwa, że następuje samoregeneracja organizmu. Ponieważ wtedy produkowane są przez nasz mózg endorfiny, serotoniny i różne inne neuroprzekaźniki, które regenerują nasz organizm. Czyli my sami możemy się wprowadzić w taki stan. Sami, bo to zależy od naszego nastawienia i woli. Naprawdę. Oczywiście, jak ktoś spowoduje, tak, że poczujemy się zdenerwowani, no to dajmy sobie przeżyć tę reakcję. Dajmy sobie przeżyć ten gniew, przeżyć tą falę nienawiści, czy tej złości, czy bezradności, czy uczucia osamotnienia, czy ten lęk. Po prostu dajmy sobie go przeżyć, bo to jest normalne. Ale nie zawieszajmy się na nim. Puśćmy go. Puść lęk. Nie trzymaj się go kurczowo. Nie myśl, że jesteś bezradny, bo nigdy nie jesteś. Możesz na chwilę tak pomyśleć, że nie znasz sposobu rozwiązania problemu. Nie trzymaj się nienawiści i nieprzebaczenia, bo to ciebie zabije. A tamta osoba nawet nie wie, że ty jej nie przebaczyłeś. A ciebie to zje i wszystko stracisz, całe zdrowie swoje na tym uczuciu, bo ono od środka będzie powodować. I teraz co? Tutaj chcę powiedzieć o tym. To jest bardzo ważne. Posłuchajcie, kochani. My rodzimy się i mamy geny w sobie, przekazane nam przez innych ludzi, które jak gdyby są za tak, one są za taką jakby pierzynką z peptydów, czyli z taką osłonką z białek zbudowaną. I one nie są aktywne. Uaktywniają się wtedy, kiedy my jak gdyby zapraszamy je do życia. Jak pojawiają się, wyobraźmy sobie idealną sytuację. Rodzi się dziecko, niemowlaczek i ma idealną sytuację, ponieważ jest chciane, oczekiwane, rodzice potrafią kochać z miłością bezwarunkową i wówczas same endorfiny, same takie dobre hormony szczęścia wpływają na ten układ genetyczny, ponieważ na każdej naszej komórce mamy około 70 receptorów różnych neuroprzekaźników, tak zwanych ligandów, które łączą się konkretnie z konkretnymi receptorami na komórkach. Możemy nazwać te receptory na każdej komórce jako antenki. Czyli każdy neuroprzekaźnik łączy się z jednym z jednym receptorem, konkretnie z jednym receptorem, i po tym połączeniu ta komórka coś produkuje, coś wytwarza, ma jakąś konkretną rolę do wypełnienia. I konkretne receptory wiążą się z konkretnymi ligandami i w ten sposób uruchamia się życie. Zaczyna się życie. Człowiek zaczyna żyć, tak? Żyje. Żyje. I to życie jest bardzo aktywne, dynamiczne właśnie przez ten proces. I proszę sobie wyobrazić, że również neurohormony, czyli te ligandy, które łączą się z pewnymi receptorami, powodują, że w komórce jest jądro, że jądro w komórce osłonięte, ten materiał genetyczny jest rozbijany, ponieważ komórka tworzy enzymy po połączeniu receptora z ligandem, powstają enzymy, które odsłaniają geny. I może być tak, że będą odsłonięte, jeżeli dziecko ma taką komfortową sytuację, tylko te geny będą odsłonięte, które są bezpieczne dla nas, tak? I może być tam gen przekazany przez babcię, na przykład raka piersi. Ale żyjąc w komfortowych warunkach, dziecko nie ma stresu, środowisko jest bezpieczne, to jest odpowiednia higiena, o czym mówiłam wcześniej, życia, snu, relacji, panuje w tej rodzinie miłość, nie ma wysokiego poziomu kortyzolu, hormonów stresów, nic temu dziecku nie zagraża. I to dziecko, potem jako dorosły człowiek, może mieć takie szczęście, że spotka takich ludzi, którzy będą podobnie działali w życiu, mówię o sytuacji idealnej, tak, jeszcze współpracuje z Bogiem, modli się, więc jest na co dzień uspokojony, ponieważ Bóg daje nam poczucie bezpieczeństwa, którego nie da nikt. Nawet najlepszy współmałżonek nie zapewni takiego poczucia bezpieczeństwa. Żadna karta bankomatowa ani willa z takim, nie wiem, basenem. Nic. Żadne konto w banku, jak Bóg. Więc tak może sobie żyć. I ten gen, który jest odpowiedzialny za raka piersi, nigdy się nie ujawni. Tak może być. Ale może być taka sytuacja, kiedy już bardzo wcześnie wysoki poziom kortyzolu i innych takich niesprzyjających nam, niesprzyjających zdrowiu hormonów będzie wysoki i te geny, które mają na przykład zakodowaną chorobę, taką jak cukrzyca, ujawni się bardzo wcześnie. Zostanie ten gen odsłonięty, jak gdyby zaproszony do tego, żeby zaczął pracować. Więc my mamy wpływ, środowisko ma wpływ na nasze geny. I tutaj można by było powiedzieć o takim zjawisku, które nazywa się dziedziczenie wspomnień. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak ważne jest to, czy my, stając się rodzicami, tak, byliśmy dobrze przygotowani do tego, żeby być rodzicem. Czy my zdajemy sobie sprawę z tego, że naszymi emocjami jak gdyby programujemy geny u naszego dziecka, te, które będą aktywne. My już na przykład nie przyjmując dziecka, tak? Matka nie przyjmuje dziecka. Dziecko, no, jakiś luźny związek, dziecko się poczęło, matka jest niezadowolona, obwinia o to partnera, partner mówi właściwie, to się powinnaś zabezpieczyć, co to zaheca, w ogóle sam stres. I dziecko, które doznaje stresu matki, ponieważ wszystkie hormony przechodzą do krążenia płodu, te hormony również aktywują geny w tym małym człowieczku. Czyli on rodzi się już z pewnym takim obarczeniem, że u niego te geny, które są odpowiedzialne za różne choroby, mogą bardzo szybko się ujawnić i rzeczywiście się ujawniają. Więc to, co w Piśmie Świętym Pan Bóg mówi, żebyśmy wybaczali, żebyśmy nie żyli w lęku, żebyśmy żyli w zgodzie. To, co mówi Święty Paweł w listach. No po prostu, to są listy, które mówią nam, jak mamy żyć, czyli do Koryntian, jak mamy żyć, żebyśmy byli zdrowi. Tam Jezus nie tłumaczy dokładnie, bo dzisiaj tam będą, będziesz miał biochemicznie to wszystko poprzedstawione, będziesz miał chaos w sobie. On mówi krótko. Życiu, dobremu, zdrowiu służy pokój serca, pojednanie, przebaczenie, łaskawość, wspaniałą myślność, hojność, serdeczność, życzliwość, ciepło, wzajemna pomoc braterska, miłosierdzie, które sobie okazujemy. To służy zdrowiu fizycznemu.
Pani także... Iwono, przepraszam, kropkę tu postawimy. Jeżeli mogę, zaprosimy naszych słuchaczy. Drodzy Państwo, audycja dla małżonków, rodziców. Dziś wpływ modlitwy na zdrowie. Naszym gościem jest pani Iwona Niedbalska, lekarz-pediatra, doradca życia rodzinnego, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedry Systemowej Terapii Rodzin. Numery do studia, do Radia Maryja, dla tych, którzy chcą podjąć temat, chcą postawić pytanie. Polska Północna 56 655 23 55, drugi Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 100, drugi 536 600 200 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33. I 48 56 655 23 66.
Jak płynie łza, zobacz w niej bezsilności żar. Gdy widzę, jak co dzień ginie ktoś, a moja dusza krzyczy, boję się o rodzinny dom, nienawiści obfity plon. Zbieramy dziś, zamiast być obrazem Boga Stwórcy świata. Pozwól mi przeżyć w Tobie moje dni, mieć odwagę sobą być, Twoim śladem zawsze. Ślad, po którym będzie do celu biegł, jeżeli tylko zechce, niczym kropla na morzu zła, kołysana wśród jego fal. Do Ciebie wołam, przygarnij mnie, usłysz modlitwę.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże, dobry wieczór Pani Iwono. Ja się chciałam zapytać, jak to jest w przypadku dzieci adoptowanych, bo tutaj ja teraz jestem w rodzinie bardzo katolickiej, w której Bóg jest najważniejszy i na tym budujemy nasze relacje, ale ja jestem dzieckiem adoptowanym i mam w sobie czasem bardzo takich dużo emocji, których nie jestem w stanie do końca określić, mimo tego, że ja w domu dostaję bardzo dużo ciepła, miłości, ale czasem właśnie czuję się w jakiś sposób taka niechciana i odrzucona. I nie potrafię też do końca tego zrozumieć. Czy to może po prostu pochodzić z tego, że gdzieś tam właśnie, jak jeszcze byłam w brzuchu biologicznej mamy, to czy mogło to spowodować właśnie coś takiego, takie odczucia?
Tak, tak.
Dobrze pani to zrozumiała, jak najbardziej. To jest właśnie odpowiedzialność rodziców za poczęcie dziecka. Okazuje się, że nawet, że to jest tak wcześnie, kiedy geny się, kiedy komórka jajowa dopiero się tworzy, czyli to są 13-letni, tak, ludzie i już przeżywają jakieś emocje związane z życiem, no różne emocje, trudne emocje, to one jak gdyby wbudowują się już w tą komórkę jajową i plemnik. I później i mamy taką pamięć wspomnień w sobie i my nie wiemy, co to jest, tak? Że była jakaś trudna emocja, która towarzyszyła wtedy, jakaś bardzo poważna, trudna emocja rodzicom. Może sami mieli jakąś przemoc fizyczną w domu, nie wiadomo, co to było. Może jakiś ojciec, który był alkoholikiem. Trudno dociec, co to było. Ale to rzeczywiście może tak być, że wówczas, kiedy pojawia się nowe życie, rodzi się kolejny człowiek, to on nie wie, o co chodzi w tej pamięci, ale czuje pewien lęk i niepokój. I dlatego tutaj nie chodzi o to, żebyśmy nie mamy odpowiedzialności za to, co się działo, zanim się urodziliśmy, prawda? Nie mamy odpowiedzialności za naszych rodziców. Jesteśmy odpowiedzialni tylko za siebie i to od momentu, kiedy już potrafimy opisać, ocenić, co jest dobro, a co jest złe. Wtedy gdzieś po tak 4-letnie już ma taką świadomość dobra i zła. Czyli wcześniej też nie za bardzo jest odpowiedzialny za siebie. Więc my się tego uczymy. I teraz jak leczyć takie sytuacje? Więc Pismo Święte mówi nam o tym, że niezależnie od tego, kim jesteś, gdzie się urodziłeś, prawda zawsze ma takie właściwości leczące. Czyli na tyle, na ile się mogę dowiedzieć o sobie, to się dowiaduję. Jak nie wiem niczego o sobie, no to po prostu to stawiam. Widocznie to jest przede mną zakryte z jakiegoś powodu, bo tak czyni, że nie mam dostępu do tej wiedzy o sobie. I to jest moja droga. Jeżeli będę nie wierzyć Bogu, czyli nie zaufam Mu, to wówczas będę żyć w takim konflikcie. Chcę zrozumieć, nie mogę, chcę komuś zaufać, chcę zaufać Bogu na 100%, a jednocześnie Mu nie ufam. I sam ten konflikt wewnętrzny nie pozwoli Pani jak gdyby wyzdrowieć, wydobrzeć. Jest taka terapia bardzo piękna dzisiaj, taka nowa terapia, która narodziła się w Brazylii, terapia ADI, którą sama też przeszłam na sobie w tym roku, w lutym. I w tej terapii, to jest terapia, która to jest właściwie taka, niektórzy rzeczywiście idą, ponieważ mają jakieś problemy ze sobą emocjonalne. Może pani by taka terapia była bardzo pomocna, ale też można iść po prostu aby na tę terapię, jak gdyby tak do takiego, jak do takiego spa duchowego. I w czasie tych spotkań przeżyłam taką chwilę, którą przeżywają wszyscy i którą mogę się podzielić, bo o tym piszę również po terapii pewien ojciec kapłan Enrico Porqué. Pisze tak. I miałem doświadczenie przepiękne mojego stworzenia. Jesteśmy proszeni o to, żebyśmy, i teraz pani też o to proszę, żeby pani to zrobiła, żeby pani spróbowała zamknąć oczy i wyobraziła sobie początek pani życia. Jest Bóg Ojciec, który jest dawcą życia. Gdyby nie chciał pani na tym świecie, to pani by się nie poczęła. Byłaby komórka jajowa i plemnik, ale nie byłoby tego tak, pragnę ciebie, chcę ciebie. Skoro Bóg dopuścił, aby te komórki złączyły się ze sobą, to znaczy, że On panią zachciał bardzo mocno. On Panią zaprosił do tego, aby Pani z nim była we wieczności. On Panią zaprosił do wieczności, do towarzyszenia sobie w wieczności. I niezależnie, czy człowiek poczyna się w akcie gwałtu, czy w jakikolwiek inny sposób, czy z chcianym dzieckiem, czy niechcianym, to on jest zawsze chciany. On jest zawsze chciany przez Boga. I to jest najważniejsze, że my jesteśmy zawsze oczekiwani, jesteśmy zawsze stwarzani z wielką miłością Bożą. I ojciec opisuje to, i zresztą też to przeżyłam, że ten moment połączenia się komórki jajowej i plemnika odbywa się w ogromnie pięknych okolicznościach. Jest to takie światło, ciepło, miłość. Miłość, która towarzyszy poczęciu życia, poczęciu człowieka. I w tym momencie, kiedy to się zdarzyło, to Bóg już dał Pani imię. Można powiedzieć już Panią Madrytą na swoim ręce, na swojej dłoni. Ciągle na Panią patrzy. Pani ma na imię. Tak Panią nazwał. Jest Pani ukochaną jego perłą. I miał dla Pani jakiś program na to życie. Miał dla Pani jakiś cel, jakąś misję do spełnienia, którą Pani niewątpliwie ma. Może Pani jeszcze jej nie odkryła, ale ona jest. I On jest Bogiem Wszechmogącym. Chciał dla Pani jak najlepiej, ale ponieważ rodzimy się w rodzinach ludzkich, to niestety ludzie, którzy nas wychowują, mają dużo do powiedzenia. Tak? Oni korzystają ze swojej wolności w sposób niewłaściwy i nieprawidłowy i zadają nam rany. Na przykład nas nie chcą, tak? Albo karcą, albo odtrącają, odrzucają. Wszyscy mamy takie doświadczenia. Natomiast jeżeli skupi się Pani nie na tym, ale na tej drugiej części, na części stworzenia, czyli na obecności Boga w Pani życiu, na tym świetle i miłości, która towarzyszyła temu stworzeniu i uświadomi sobie Pani, że od tamtej pory nigdy Bóg Pani nie opuścił. Nigdy. On jest Panią zawsze. I stale. I niezależnie od tego, jakie emocje towarzyszyły dzieciom, powiedziałam dzieciom, bo miałam taką, nie wiem, taki pomysł na to, że czasami, taką myśl, że czasami dzieci stają się już rodzicami, zupełnie niedojrzałe osoby. Tak, tak często bywa, że oddają wtedy do adopcji swoje dzieci. Nie potrafią się w ogóle nimi zająć. To Bóg Ojciec swoją wielką miłością, łaskawością, mądrością i dobrocią jest w stanie poprowadzić Panią, jeżeli będzie Pani z nim współpracowała i Pani mu zaufa, tak pięknie przez życie, że zniweluje jakby to jego miłość, jego obecność i jego wszechmoc, zniweluje to, co złego wydarzyło się w czasie bycia Pani w łonie mamy jeszcze wcześniej. Czyli nasza wiara ocala nas od myślenia negatywnego o sobie. Przede wszystkim daje nam poczucie ogromnej wartości i pewności siebie. Księdze Izajasza, jesteś dla mnie bardzo wartościowy, nadałem Ci wartość. I naszą wartością najwyższą jest to, że Bóg stworzył nas w tak cudowny sposób, że nas zechciał, że nas nazwał, że dał nam pewne cech osobowości od razu. Jesteśmy charakterystyczni, nie powtarzamy się, nikt się z nas nie powtarza. Każdy jest inny, każdy ma inną misję do spełnienia, każdy jest bardzo chciany przez Boga i za każdego z nas w identyczny sposób Bóg oddał życie, I mamy się tego trzymać. To jest dla nas uzdrawiające. Jeżeli zapomnimy o tym, że Bóg nas chce, codziennie czeka na nas, jesteśmy dla Niego skarbem i nas stworzył, bo nas chciał stworzyć, nie jesteśmy dzieckiem przypadku. Jestem zaplanowana przez Boga, ukształtowana przez Boga, tak jak On chciał mnie mieć. Mam takie włosy i konstytucję ciała i chciał mnie w takiej rodzinie, ponieważ ma dla mnie jakiś plan, którego ja nie rozumiem, dlaczego tak się stało, że jestem dzieckiem z sierocińca, prawda, albo mój ojciec jest takim człowiekiem, a nie innym. Rodziców sobie nie wybieramy. to Bóg nam ich wybiera. Natomiast On nas zawsze ocala, jeżeli pozwolimy Mu się prowadzić. Także tutaj łączy się świat medycyny, łączy się z tym światem duchowym. Ponieważ jeżeli nawet Panie ma w sobie jakiś przekaz genetyczny, jakąś lękliwość przed jakimś stanem, tak? Przed jakąś emocją, która była zagrażająca dla Pani mamy, to Pani współpracując z Bogiem, tak? Modląc się dużo, będzie miała w sobie taki poziom endorfin, które służą życiu, które naprawiają w ciele różne szkody, tak? Bo endorfiny, za endorfinami idzie na przykład poprawa odporności organizmu. Czyli jeżeli ciągle chorujemy, to jeżeli zmienimy nastrój, będziemy się cieszyć, będziemy się często śmiać, będziemy się radować, to poprawi nam się odporność organizmu. Ja nie będę taka podatna na choroby. Zmieni nam się również odczuwanie bólu, ponieważ endorfiny powodują, że mamy wyższy próg bólowy, tak? Nie będzie nas tak bolało. Różne rzeczy nas nie będą bolały w ciele, nawet w czasie choroby. Czyli Bóg, jeżeli mamy z Nim, jeżeli Mu zaufamy, Bóg nas nie zmusi do zaufania. On nas do tego zaprasza, zachęca, prosi, przyjdź do mnie, zaufaj mi, zaufaj mi, zaufaj mi. Ale to my aktem woli musimy pozwolić Bogu, żeby poprowadził nasze życie. Niezależnie od tego, kim jesteśmy, w jakim statusie, jak jesteśmy wykształceni, to nie ma żadnego znaczenia. Jesteśmy w tym równi. Czyli ta wolność w Pani, to Pani decyduje, czy będzie Pani wracać do i żyć tą przeszłością swoją, czy po prostu zaprosi Pani do tej przeszłości, do tej trudnej historii poczęcia Pani, być może, i może Pani mamy poczęcia do tych przekazów, czy zaprosi Pana Boga. I teraz jest taki sposób. Jeżeli w ogóle nie znamy historii swojej rodziny, nie wiemy, co się stało wcześniej, to po prostu mówię Bogu w modlitwie. Boże, bądź uwielbiony w całej historii mojego życia. Bądź uwielbiony w moim poczęciu, w myślach mojej matki, w jej lękach, w jej strachu, w jej przeżyciach, w jej emocjach. Bądź uwielbiony. Bądź, ja Ciebie zapraszam do tych emocji. Może Ciebie tam nie było. Ty byłeś, ale może tej osoby się wydawało, że Ciebie tam nie ma. I to jest właśnie takie piękne, że najpierw myślimy sobie tak, no ja byłam tam samotna w tym łonie mamy, a potem w ogóle tego Pana Boga nie było, bo nawet może moja mama nie znała Boga, nie wiem, ale tak naprawdę On był. Ale jeżeli Pani świadomie to robi dzisiaj, tak jak dojrzała osoba, świadomie Pani zaprasza Boga do historii swojego życia, do tego, co się działo kiedyś, do tych emocji, które były, nawet które były wczoraj, przedwczoraj, do swojej pracy, którą Pani wykonywała, do tych poniżeń, których Pani doświadczała, upokorzeń od ludzi. I cierpienie całego życia i cierpienie niezrozumienia tematu, tak, dlaczego tak jest, bo ja cierpię z tego powodu, nie rozumiem tego, ale jeżeli Pani to ofiaruje Bogu, to wówczas to się dzieje takiego pięknego. Dzieje się tak, ja staję się osobą niezmiernie bogatą, ponieważ całe moje cierpienie zamienia się, no tak sobie wyobraźmy, w piękne kwiaty, które ja mogę Bogu ofiarować. Ja mówię, dobrze, Boże, ja Ci to całe moje cierpienie, tego niezrozumienia, tych trudów ofiarowuję za tą moją mamę, albo za grzeszników, albo za kogoś innego. Tą moją pracę ciężką, te wszystkie poniżenia, niezrozumienia w relacjach, oskarżenia, pomówienia fałszywe na mój temat. To było wszystko cierpienie. Całe to cierpienie dotyczące mojej osoby, mojego myślenia o sobie samej także, które jest cierpieniem, zbieram to wszystko. Wprawdzie nazywam to po imieniu, czyli mam konkretne kwiaty do ofiarowania Bogu i idę z tym do Boga, daję Mu to, On to przyjmuje i mówi, tak, to już jest teraz moje. Ja tym wszystkim byłem, ale teraz Ty świadomie będziesz miał odczucie, że ja tam byłem wtedy z Tobą. I to już jest uzdrowione, Ty nie musisz żyć przeszłością. Zajmijmy się teraźniejszością, Twoimi talentami, które tam masz w Tobie, tą radością, którą chcę, żebyś odczuwała teraz w jedności ze mną. Ja Ci tu zaraz jakiegoś słabszego od Ciebie przyślę, żebyś go pocieszyła. Zaraz będzie Pani miała jakieś zadanie. I to nas uzdrawia. I ja nie mam już tego bagażu, ja nie muszę tego dalej w życie za sobą ciągnąć. Jestem od tego wolna i mogę zająć się pracą tu i teraz, współpracując z Bogiem. Czyli to jest najpiękniejsze spa, jakie można sobie zafundować. Wybaczam. Jeśli to jest trudne, to proszę Jezusa, żeby wybaczył w moim sercu za mnie, bo ja nie potrafię. Ale Jezus to za mnie zrobi, współpracując z Nim, tak się stanie. Bo On jest Bogiem, który nas, który jest wierny, nas nie oszuka. Jak powiedział, że tak będzie, to będzie. Jak powiedział, że nam pomoże, przyjdźcie do mnie, który trudny jesteście, a was pokrzepie, to nas pokrzepi. Więc tego się trzymać, jak się tego trzymamy na modlitwie, to po prostu doznajemy uzdrowienia w trakcie modlitwy. Jeszcze chciałabym powiedzieć ważną rzecz, żeby sobie to uświadomić, co się dzieje z naszym ciałem na modlitwie. Na modlitwie, czyli jak stoję przed Bogiem, którego uznaję za mojego przyjaciela, to jest bardzo ważne, co teraz mówię, przyjaciela, Bóg przyjaciel jest przy mojej jaźni, czyli przy mnie prawdziwej. Jaźń oznacza, jaka jestem naprawdę, oznacza całą moją istotę, fizyczność, umysł, serce, to jest moja jaźń. On jest przy mojej jaźni, czyli wszystko o mnie wie, trwa przy mnie. Jeżeli ja do kogoś takiego się zwracam, najlepszego przyjaciela, który mnie nie oskarży, nie potępi, nie osądzi, nie odtrąci, nie przerwie mi, jak mówię, tylko będzie mnie wysłuchiwał do końca, to ja w ciele fizycznie doznaję odprężenia. Moje napięte mięśnie puszczają. Następuje poprawienie ukrwienia tkanek, ukrwienia mózgu, tak? Czyli mogę wtedy znaleźć rozwiązanie. Widzę szerzej. Mam szersze spojrzenie na sprawę. Nie tylko z mojego punktu widzenia, ale z innego punktu widzenia. To jest wtedy możliwe. Jeżeli się modlę do Boga, modlitwą Jabesa, tak? Boże, poszerz moje granice. Proszę o to. To Bóg da. Tak mówi nam. Jak prościej otrzymacie. Poszerzy twoje granice. Pojmowania świata, rozumienia różnych rzeczy. Będziemy mądrzejsi niż jesteśmy. Będziemy mieli szersze możliwości poznawcze. Jeżeli ja mam świadomość, że stoję przed Bogiem, który chce tylko dobra dla mnie, bo jestem Jego dzieckiem. On mnie stworzył w tym pięknym, cudownym momencie, mnie zechciał i chce ze mną być w wieczności. I nie chcę, żebym była na szarym końcu tego nieba, tak jak też Faustyna mówi, że będziemy świecić jaśniej albo mocniej, w zależności od naszych zasług, naszej świętości. Tylko chcę, żebym była w tym kręgu najbliżej Niego, bo na pewno tego chcę. I chcę dla mnie tylko dobra. To czy On mi odmówi pomocy, jeżeli ja chcę być lepsza, jeżeli ja chcę się pozbyć tego, co mnie hamuje w miłości, czyli tych wszystkich uczuć, które mnie kierują ku śmierci? No nie. On mi pomoże pozbyć się tych trudnych uczuć, które nie służą życiu, a rozbudzi we mnie zdolność do kochania, do miłości, do bycia ofiarną, do łagodności, do cierpliwości. To wszystko zacznę dostawać. Popatrzcie, proszę Panią, ja tak na tym się skupiam, bo ja mówię o terapii, ja jednocześnie podaję ważną informację o tym. My nawet czasami nie jesteśmy świadomi tego, jak reaguje nasze ciało na modlitwie. Poprawia się, uspokaja się oddech. Oddech jest głębszy. On się uspokaja. No nareszcie ktoś mnie wysłuchał. Ja mogę spokojnie przebywać z kimś, kto mnie nie pospiesza. Kto patrzy mi głęboko w oczy, jest eucharystyczny, jak jesteśmy na adoracji, patrzy nam głęboko w oczy i czeka na nasze oczy. Tak? To jest oblicze eucharystyczne, on się w nas wpatruje. Patrz na mnie. Skup się tylko na mnie, bo ja jestem najlepszym lekarzem, ja ci pomogę. Ludzie są bezradni wokół ciebie. Takie same nędzy. Ja wiem, że ty jesteś nędzny, ale ty nędzy właśnie ciebie tutaj chce i każdego innego też. Więc On powoduje, że ja odprężam się, spada napięcie, ból głowy ustępuje, rozszerzają się źrenice, widzę więcej, jelita przestają pracować jak szalone, tak? Albo przestają być spięte i zaczyna się normalna perystaltyka. I zobaczcie, to jest ciekawe, że Pan Jezus mówił o tej adoracji godzinnej. Tak, że potrzebny jest czas, aby nasze rozpędzone ciało, rozbiegane, które żyje w takim chaosie i pędzie, zdążyło się wyciszyć, aby także fizycznie, żebyśmy poczuli ulgę w ciele. I to jest to też uzdrawiająca siła modlitwy. Jeżeli adoruję Jezusa wystarczająco długo, to nie dość, że otrzymam pociechę emocjonalną i psychiczną, duchową, to również moje ciało się odpręży. Po prostu niektórzy czują, no czuję się teraz uskrzydlona, no bo chodzę z tej adoracji. Ja mam skrzydła, a szłam i miałam kulę u nogi. Tak? To się dzieje. Rozluźniają się mięśnie twarzy. Wygładzają się zmarszczki. Wyłączam zmysły na modlitwie. Zamykam oczy często. Nie chcę widzieć rozpraszających mnie rzeczy. Czasem to trudne obrazy, tak? Jak zamykam oczy, to się skupiam na moim wnętrzu. Więc widzę tylko swoje uczucia, które muszę, nad którymi muszę coś, emocje, z którymi muszę coś zrobić. Więc widzę siebie, przestaję oglądać innych i oceniać. Jestem skupiona na sobie i na Bogu w sobie, bo na tym się właśnie mam skupić. Najpierw swoje wnętrze, a potem widzę tego Boga w tym sercu, czego tam jeszcze nie ma. No to zapraszam Boga, otwieram serce, zapraszam Go i On wtedy zaczyna działać we mnie. Odcinam się od tego zagrażającego świata w czasie modlitwy. To też jest bardzo ważne, bo my jesteśmy nabodźcowani i ciągle atakują nas reklamy. Wszystko ciągle jest zagrażające. Tu COVID, tam umierają, tu znowu coś, tu jeszcze jedna odmiana tego wirusa. I mówię o dzisiejszych czasach. Ciągle jest zagrożenie. Tu wylewy, tam powodzie. Jesteśmy storpedowani tym zagrożeniem. Więc ja mam się na modlitwie odciąć od tego, żebym mogła zharmonizować swoje wnętrze. Zharmonizować swoje wnętrze. Połączyć się z Bogiem. Ja muszę mieć na to czas. I musi być na to przestrzeń. Ja muszę o tą przestrzeń zadbać. Codziennie 10 do 15 minut. Psycholodna mówią, musisz te 10-15 minut znaleźć na to. Więc to tak działa. Wiecie, jak się klęczy na przykład na pacierzu przed łóżkiem, to jak jest taka piękna modlitwa, czyli jestem wyprostowana, napinam pośladki, spróbujcie dzisiaj, wciągam brzuch, mam złożone ręce w przodu na klatce piersiowej, to jest idealna sylwetka do poprawienia, idealna postawa do poprawienia sylwetki. Wciągnięte pośladki, wciągnięty brzuch, wypięta klatka piersiowa, głęboki oddech. Mogę sobie oddychać torem przeponowym, podnoszę głowę, jak mam obraz nad łóżkiem, dobrze by był, więc podnoszę głowę, ja mam wyprostowaną sylwetkę. Ćwiczę swoje ciało, modląc się i nawet o tym nie wiem, nie mam takiej świadomości. Uwrażliwiam się na to, co się dzieje w moim ciele, bo często na to nie zwracamy w ogóle uwagi. I po pewnym czasie na modlitwie zaczynam odczuwać radość, zadowolenie, satysfakcję, że pokonałam swój lęk, lenistwo, że się wyprowadziłam. To wszystko jest zwycięstwo Boga we mnie, prawda? Bo każde dobro, które ja uczynię, to jest zwycięstwo Boga we mnie. To nie ja sama, ale z Jego pomocą, ale z Jego zwycięstwo we mnie. Więc mogę Go uwielbić w tym Jego zwycięstwie we mnie, w tym, że się zdecydowałam na tą modlitwę, że poszłam do kościoła, że adorowałam albo w domu. To jest zwycięstwo Jego Boga we mnie. I wtedy czuję, jaki On jest silny, jaką On ma władzę. I to jest przyjaciel. Więc ktoś, kto mnie nigdy nie opuści. Nigdy nie mówcie, że nie macie przyjaciół, że jesteście samotni. Nigdy, nigdy nie jesteście sami. Zawsze macie przy sobie anioła stróża, który jest waszym przyjacielem. Zawsze macie przy sobie Jezusa, który tylko czeka, żeby wam doradzić, żeby was wesprzeć, żeby się na nim oprzeć, żebyście się mogli z nim pośmiać. Siebie samego, swoich słabości, tak? I zawsze macie przy sobie matkę. Jakbyście byli sierotami od urodzenia, to macie matkę, która nigdy nie umiera, która was nigdy nie zawiedzie. Nie wiem, czy jakoś pani pomogłam odpowiedzieć. Ta odpowiedź była dla pani dobra. Pomogła.
jak mam kochać. Naucz mnie, jak życie dać. Z Tobą każdy ból przyjmować. Wpatrzona w Twój krzyż.
Jak mam kochać, naucz mnie, jak życie dać. Z Tobą każdy ból przyjmować, wpatrzony.
Państwo Radia Maryja w naszym programie Audycja dla małżonków i rodziców. Dziś temat: wpływ modlitwy na zdrowie. Bardzo proszę.
Szczęść Boże raz jeszcze, z tej strony Andrzej.
Szczęść Boże Panu.
Ja chciałem się podzielić takim świadectwem związanym z tym tematem, jaki dzisiaj jest odnośnie modlitwy na zdrowie. Pracuję jako kierowca, no to po sporo godzin dziennie. I jakiś czas temu, no już parę lat temu, odkryłem coś takiego, taką stronę internetową, modlitwa w drodze. Zauważyłem u siebie coś takiego, jak zacząłem, że tak powiem, uczestniczyć w tej modlitwie, to poczułem faktycznie, tak jak ta pani wcześniej wspominała, taki luz, takie rozluźnienie, uspokojenie przede wszystkim. I kończąc praktycznie każdy dzień pracy, analizowałem to, co się wydarzyło danego dnia i analizuję do tej pory. No i zauważyłem, że jestem dużo spokojniejszy. Nawet przestałem, że tak powiem, rzucać tym przysłowiowym mięsem, jeżeli miałem kierowcę przed sobą, któryś tam nie zachowywał tak, jak trzeba. No zauważyłem, że to zniknęło po prostu. Daje mi to, ta modlitwa daje mi więcej spokoju, takiej cierpliwości, takiego, ja wiem, zrozumienia też dla innych kierowców. No i automatycznie odczułem to też na zdrowiu fizycznym, tak jak pani mówiła, mięśnie rozluźnione, jakiś taki komfort psychiczny i fizyczny. Jest to faktem i naprawdę, no nie wiem, jakby można było gdzieś rozreklamować tą stronę, tą modlitwę w drodze, daje to naprawdę dużo, dużo spokoju, dużo zdrowia i takiego, no czegoś dobrego, no inaczej tego nie można powiedzieć.
Dziękuję, panie Andrzeju. Myślę, że już to pan zrobił, a modlitwę warto podejmować. Pani Iwono?
Myślę, że pan tutaj poruszył piękną i najważniejszą rzecz. Wziął pan odpowiedzialność za siebie. Czyli najlepszy rachunek sumienia, jaki możemy robić wieczorem, to jest przyjrzeć się, czy była jakaś sprawa, która rzeczywiście należała do mnie, którą przerzuciłam na innych. Czy wzięłam odpowiedzialność w ciągu dnia za siebie samą. To znaczy, czy moje życie było w moich rękach. Czy przerzucałam odpowiedzialność na męża, na dziecko, na kogoś w pracy. Tak jak pan jest kierowcą, to rzeczywiście to najczęściej jest tak, że kierowca zajedzie drogę, no i ten, któremu zajechał na drogę, zaczyna krzyczeć, jest zły, mówi, o, cały humor mi tutaj zepsuł, taki miałem humor świetny, a teraz jestem zły. No i przerzuca odpowiedzialność za zmianę swojego nastroju na tego, któremu drogę zajechał. Prawda? Czyli on dał mu władzę nad sobą. On mu dał władzę nad sobą. Czyli tamten kierowca mógł jemu zmienić nastrój. Ale on w taki sposób nie myśli. To jest jego wina. Nie. Odpowiedzialność leży po naszej stronie. Ja mogę pomyśleć tak. Zajechał mi drogę. No tak. Źle zrobił. Jest mi teraz trudno. Ale on nie odbierze mi mojego dobrego nastroju, który mam od rana. Może tak zrobił, ponieważ jest kiepskim kierowcą, spieszy się, coś się stało, może wyrzucili go z pracy, może jedzie do chorej matki. Nie wiem. Więc dla mnie najbardziej komfortową reakcją będzie współczucie miłosierne i mogę się pomodlić za tą osobę, żeby drugi raz komuś nie zajechała w ten sposób drogi, bo może być wypadek. Czyli ja się nie uruchamiam. odcinam się od tego. Ja nie jestem odpowiedzialna, tak? Jestem odpowiedzialna tylko za moje emocje. Więc wieczorem robimy sobie rachunek sumienia i patrzę, co przerzuciłam dzisiaj na męża. To twoja wina, to ty zapomniałeś, to ty nie postawiłeś granic. Rozumiecie? My przerzucamy granice odpowiedzialności. Jak zaczynamy brać odpowiedzialność za własne słowa, które mają moc i za słowami będą jakieś reakcje ludzkie. Prawda? Coś w ludziach uruchamiamy. Jesteśmy odpowiedzialni w stosunku do innych za to, co mówimy. Jak działamy, czy ja byłem odpowiedzialny w pracy, czy się nie spóźniłem, czy pracowałem dla Pana Boga na Jego chwałę. Wtedy bubla nie wyprodukuje. Jak będę pracować na chwałę Bożą, to żadnego bubla nie wyprodukuje. Moje ręce będą pilnować i język i w ogóle cały będę służył temu, żeby wyprodukować coś świetnej jakości, jak najlepszej, jeżeli na chwałę Bożą będę pracował. Więc ja się muszę popatrzeć sobie wieczorem, czy ja nie byłem nadopiekuńczy, czy nie jakiejś wrogości we mnie nie było do kogoś, czy komuś jakieś granice nie przekroczyłem. Taki ma być rachunek sumienia. Czy byłem odpowiedzialny za siebie w całości? Jeżeli tak, to w porządku, zasypiam z uśmiechem na twarzy i mogę spać spokojnie. A jak nie, to będę mieć sen, horrory jakieś. No bo ktoś inny mi coś zrobił i będzie się to ze mnie mielić i mielić. Tak. Także piękny rachunek sumienia na temat odpowiedzialności.
Dziękuję, Radio Maria. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Mówi Krzysztof z Gliwic. Ja chciałbym już na wstępie dosłownie w jednym zdaniu pięknie podziękować i ojcu, i pani doktor i od razu wyrazić wolę zapotrzebowania na coraz częstsze tego typu i na takie tematy audycje. I chciałbym też podzielić się swoim świadectwem. Dowodów na to, że modlitwa faktycznie wpływa na zdrowie, mam bez liku. Ponieważ miałem trudności z dodzwonieniem się, chciałbym to maksymalnie skrócić, żeby dać możliwość również innym wypowiedzenia się. Natomiast spośród tych wszystkich moich świadectw chcę się podzielić tylko jednym, tym, który najbardziej dotknęło mnie. Proszę Państwa, ja jestem tatą trójki chłopców, w tej chwili w wieku 4, 9 i 12 lat. W ubiegłym roku, kiedy najmłodszy syn miał 3 lata i 4 miesiące i był dzieckiem w pełni zdrowym, prawidłowo rozwijającym się, biegał, skakał, krzyczał, płakał, śpiewał. W przeciągu 2 tygodni pojawiły się objawy, których my jako rodzice nie chcieliśmy zauważać. To znaczy dziecko nagle zaczynało się potykać, przewracać i oczywiście szukaliśmy uzasadnienia, bo pewnie na ogrodzie za wysoka trawa, za wysoki krawężnik, za wysoki schód był roztargniony, biegł, a tu się okazało, że w ciągu 2 tygodni dziecko nie potrafiło już nawet w domu na płaskiej powierzchni przejść 1 metra prosto, zawsze w prawo lub w lewo i kończyło się upadkiem. Trafiło do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w trybie pilnym. Tam pojawiły się dodatkowe zaburzenia w postaci drżenia rąk, nóg, tułowia. Dziecko nie potrafiło łyżką czy widelcem trafić do ust. Spowolniła się mowa jak u człowieka po udarze. Było hospitalizowane i przebywało z mamą, czyli z żoną przez 6 tygodni w klinice. W ciągu 6 tygodni było 9 razy pod narkozą. Zrobiono wszelkie możliwe badania, rezonanse. Krew wysłano również do klinik innych w kierunku najróżniejszych chorób genetycznych, metabolicznych, neurometabolicznych. I powiem tak, co wizyta, to lekarze rozpoczynali wizytę od jednego sformułowania: Mateusz, jesteś dla nas jedną wielką zagadką. Potrafili zdiagnozować jedno, a mianowicie objaw zwany ataksją, czyli niezbornością ruchów. Nie była ustalona przyczyna. W tym czasie to, co przeżywali rodzice, to, co my przeżywaliśmy, można sobie tylko wyobrazić, mając w pełni zdrowe dziecko, które w przeciągu 2 tygodni na naszych oczach marniało z dnia na dzień. To się oczywiście nałożyło na okres pandemii. Teściowa chciała, żebym 2 pozostałych dzieci przywiózł do niej. Ja broniłem się przed tymi rękoma i nogami. Mówiłem: mamo, przepraszam, ale ja w tej chwili jestem w stanie ten okres przetrwać tylko dzięki dwójce pozostałym dzieciom, bo wiem, że muszę wstać, zrobić im śniadanie, obiad, kolację przygotować, bo gdyby nie oni, nie wiem, jakbym funkcjonował. Na swojej drodze spotkaliśmy zarówno lekarzy oddanych, naprawdę lekarzy, ludzi z prawdziwego zdarzenia. Niestety spotkaliśmy i lekarza, który wyciągnął rękę nie pomocną, a zupełnie po coś innego. Ale ponieważ audycja dotyczy wpływu modlitwy, to teraz trochę o modlitwie. My, zarówno ja, jak i żona, pochodzimy z rodzin bardzo głęboko religijnych. Ja też od kilku lat jestem nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej, więc kiedy wydarzyło się to, co się wydarzyło, to oczywiście no, nasze załamanie, moje, żony, ale przede wszystkim modlitwa. Modlitwa, modlitwa i niezależnie od starań lekarzy, którzy podawali dziecku, jak sami mówili, na chybił trafił, na ślepo, antybiotyki, leki przeciwwirusowe, a na koniec jeszcze sterydy, bo nie wiedzieli w ogóle, w jakim kierunku pójść. Dziecko było konsultowane przez profesorów w różnych dziedzinach medycyny. Nikt nie był w stanie powiedzieć, co się dzieje, co jest przyczyną, co może pomóc. Pomogła modlitwa. Jestem o tym święcie przekonany, ponieważ żona w klinice dzień w dzień nad tym dzieckiem odmawiała różaniec. Ja dopiero wówczas się dowiedziałem o modlitwie, o której w zasadzie wcześniej słyszałem, ale jakoś też tej modlitwy nie praktykowałem, o nowennie pompejańskiej. Z płaczem modlitwa, codzienna Eucharystia, poproszone wspólnoty modlitewne, w których działam i nawet takie, w których nie działam, ogrom ludzi, ojcowie redemptoryści z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego stanęli na wysokości zadania z proboszczem ojcem Świerczokiem i moim przyjacielem, ojcem Stanisławem Madejczykiem, siostrą Józefitką, która jest zachrystianką, wszyscy stanęli na wysokości zadania. Był szturm modlitewny do nieba, który okazał się skuteczny. Ojciec Staszek, ja codziennie z dwójką dzieci jeździłem na wieczorną Eucharystię. Ojciec Staszek, mój przyjaciel, mówił mi: Krzysztof, ofiaruj duchowo Mateusza na ołtarzu i proszę mi wierzyć, że ja, choć jestem osobą wierzącą, nie zaufałem bezgranicznie Panu Bogu.
No nieraz nie jest to takie proste, Panie Krzysztofie. Pani Iwono, do naszego słuchacza.
Myślę, że tutaj Pan też powiedział o czymś bardzo ważnym, mianowicie o nadziei. Żeby wyzdrowieć, musimy mieć nadzieję, bo jeżeli nie będziemy mieli nadziei, to nasz organizm po prostu nie będzie chciał wracać do zdrowia. Będzie się kierował ku zamknięciu powiek. Modlitwa daje nadzieję, czyli ja po ludzku nie widzę rozwiązania, ale mam nad sobą Boga Wszechmogącego, który je widzi. Ja go nie widzę, więc muszę mu zaufać. I to jest takie piękne w modlitwie, że nawet jak jest najbardziej tragicznie, to modląc się mogę uruchomić, bo Pan mówi tutaj o modlitwie. Nie wiemy, jakie to jest. No mówimy o wpływie modlitwy, ale ja przy okazji chciałabym też powiedzieć o tym, że czasami ktoś jest nieprzytomny, prawda? To wtedy nadzieja, która płynie od osób modlących się, jest dla Pana Boga ważna i ta wiara tych modlących się, a czasami osoba samotna modli się za siebie samą i ta nadzieja wypływa z jej serca i ona ją trzyma przy życiu i pozwala jej funkcjonować jeszcze i mieć radość w sercu, że jest przy mnie ktoś, kto mi pomoże. Jeszcze chciałabym powiedzieć bardzo ważną rzecz o odpowiedzialności w stosunku do innych za uczucia. Nam się wydaje, że to nie jest takie istotne, ale to jest bardzo ważne. Nasza odpowiedzialność w stosunku do innych. Czyli jeżeli ja będę rozsiewać wokół siebie niechęć, złość, będzie promiewać ode mnie wrogość, nieżyczliwość, to ja tymi uczuciami mogę zarażać. Tak, ja mogę kogoś zachęcić do tego, żeby był taki sam jak ja, sarkastyczna, to kogoś tego nauczę. Ponieważ zło ma to do siebie, że lubi się plenić. Więc nasza odpowiedzialność w stosunku do innych za ich zdrowie polega również na tym, że ja na sobie, w moich granicach zatrzymuję zło które do mnie trafia. I tak mają działać, funkcjonować granice. Czyli one służą temu, abym przyjmowała do swojego serca dobro, a zatrzymywała zło i nie pozwalała mu dostać się do środka. Bramy w moich granicach mają temu służyć. Przyjmuję do mojego życia tylko to, co jemu służy, co jest dobrem, a wyrzucam ze swojego serca, ze swojego ciała, ze swojego wnętrza wszystko to, co temu życiu nie służy. To są dobrze funkcjonujące granice. Czyli działam w prawdzie i jeżeli pojawi się w moim sercu, zrodzi się, bo to wiem, że w sercu człowieka rodzi się złość, jakaś niechęć, jakieś złe uczucia, jakieś nieprzebaczenie. Ja idę z tym do konfesjonału, ja z tym robię porządek, idę do przyjaciela, zwierzam się, że mam taki problem i już to wyrzucam z mojego serca, już to wyjmuję z mojego serca i to już mnie nie truje od środka, nie zatruwa mnie od środka, bo to, co nas zatruwa od środka, jest najgorszą trucizną dla naszego całego organizmu, dla naszego zdrowia. Także ta odpowiedzialność w stosunku do innych za emocje jest na nas ogromna. Szczególnie popatrzcie, jakie to jest ważne w rodzinach, co małe dzieci. Jak matki są zadowolone, uśmiechnięte, miłe, przyjemne, sympatyczne, to takie są dzieci. A jak są narzekające, złośliwe, niezadowolone, narzekające na siebie, na świat, na innych, na męża, to potem te dzieci będą bardzo podobne i będą miały problemy ze swoimi granicami, ze swoim zdrowiem i takim pogodnym patrzeniem również na pomoc Bożą. Piękne świadectwo, piękne, ogromnie zachęcające do wielkiej wytrwałości w modlitwie w takich sytuacjach, kiedy po naszemu wydaje się, że już nic nie zrobimy. Dziękuję Panu bardzo za to świadectwo.
Modlę się, Boże, do Ciebie, bo modlę. Taką widać odczuwam potrzebę, stąpając maluczkim twardo po ziemi. Tęsknię za niebem. Modlę się, Boże, do Ciebie, bo modlę. O nic nie proszę, chęci mam szczere, bo gdybym o coś Ciebie poprosił, to byłby interes. Do Ciebie się modlę, Panie mój Boże, modlitwą łagodzę rozpaczy zarzewie. Beze mnie zaiste istnieć nie możesz, a ja bez Ciebie.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Maria z Warszawy. Na wstępie chciałabym powiedzieć jednym zdaniem. No po prostu kapitalny wykład. No kapitalny. Dawno czegoś tak fantastycznego nie słyszałam. Być może dlatego, że w dużej mierze mnie to dotyczy i miałam na ten temat wiedzę. Mój organizm wyprodukował hektolitry czy tony kortyzolu. Stąd się wzięły właśnie choroby autoimmunologiczne i tak dalej, ale uratował mnie oczywiście Pan Bóg, bo no wiele lat temu jakby na nowo powróciłam do Niego, ale mam pytanie do Pani, ponieważ tak jest w większości przypadków, że zdarzają się jakieś mega stresy, czyli oczywiście śmierci, nie wiem, bankructwa i tak dalej, utraty mieszkań, no to wszystko mnie mniej więcej spotkało, ale to się kończy i potem organizm się zaczyna odbudowywać właśnie oczywiście z Panem Bogiem na modlitwie, zaczyna człowiek nad sobą pracować. Natomiast co zrobić, pani doktor, co zrobić, jak ten stres gigantyczny cały czas się w nim żyje, bo się nowe rzeczy pojawiają, nie wiem, uzależnienie w rodzinie i inne rzeczy i po prostu i pod presją jest się cały czas i ten stres nie ma końca. Nie ma końca, ciągle coś i coś naprawdę dużego, mega. I po prostu w pewnym momencie ja uczułam, że jestem wypalona, już po prostu nie jestem w stanie nawet się modlić. Co czyniłam? Po prostu już nie mam siły. I wiem, że to jest jakiś objaw wypalenia, bo tak naprawdę oczywiście modlę się, ale to nie jest już ten entuzjazm, bo jestem już osłabiona, wycieńczona. I teraz co zrobić? Właśnie jak ten stres cały czas jest, ten kortyzol, te choroby autoimmunologiczne liczne są u mnie. I no jak sobie z tym radzić? Oczywiście wiem, że modlitwa i to wszystko, co pani powiedziała, jest genialne. Uporządkowanie, praca nad sobą, granice i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co robić, żeby ten stres, który jest non-stop się w nim żyje, no to każdy ma swoją wytrzymałość. I jak to, jak się z tym uporać? Wiem, że tylko z Panem Bogiem można, ale jeżeli nawet i tu, ja oczywiście biegnę do kościoła, bo tam uzyskuję jakikolwiek spokój, chociaż na godzinę, prawda? Jak jestem zaatakowana przez coś, więc o to mi chodzi. I jeszcze raz, ojcu, dziękuję pięknie za tak wspaniałego gościa. Po prostu słucha się pani fantastycznie. I cóż, no będę, szczęść Boże i będę czekała na odpowiedź jakąś już poza anteną, tak?
Dziękujemy.
Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za takie dobre i serdeczne słowa. Proponowałabym, żeby zapisała sobie pani taki tytuł. Sztuka mówienia nie, czyli jak chronić swoje życie przed manipulacją, wydawnictwo Vocatio, autor Henry Klot. Jest to książka, która pomoże pani zrewidować swoje granice, ponieważ przypuszczam, że jednak nie do końca pani nad nimi panuje i dlatego ulega pani stresowi, żyjąc w swoim środowisku. To jest ogromnie trudne. To jest ogromnie trudne. Zapanować nad sobą, żyjąc w środowisku stresogennym. Teraz przeczytam tutaj, powiem pani, co mogłoby zrewidować te granice, ale teraz, jak tak patrzę sobie na taką ikonę Jezusa i przyjaciela przed sobą, to wyobraziłam sobie Jezusa, który nauczał w synagodze na przykład tę scenę, kiedy był szabat, nauczał w synagodze i był tam człowiek, który miał uschłą rękę. I zarzuty wobec Jezusa były takie, że on uzdrawia w szabat. A Jezus zadał pytanie, co można uczynić w szabat? Coś dobrego czy coś złego? No nie potrafili mu odpowiedzieć. I powiedział do tego człowieka, wstań i wyjdź na środek. On stał i wyszedł na środek. I wyciągnij rękę. I wyciągając, i wyciągnął rękę. I w czasie, kiedy wyciągał rękę, to wówczas Jezus go uzdrowił. I wtedy powstała straszna wrzawa. Oni spadli we wściekłość. I zastanawiali się, jak go zdradzić. Czyli mamy taki obraz Jezusa, który jest w środowisku, którego totalnie odrzuca, którego kompletnie nie rozumie. A on zachowuje pokój serca, bo wie, co ma w tym sercu, wie, że robi dobrze i wie, że daje dobry przykład. I jeszcze wybiera sobie z tego tłumu jedną osobę, która jest zdezorientowana, jest w jakiś sposób kaleka, coś jej dolega, masz jakąś niedyspozycję, która może być uzdrowiona tylko przez Boga, tylko ten wie. I Bóg nie robi tego tak. Ty, który tam jesteś, ty teraz będziesz uzdrowiony, albo popatrzcie, co ja robię. Bóg na oczach tych wszystkich ludzi, którzy go oceniają i krytykują, mówi do tego człowieka: wyjdź na środek. Czyli chce go uzdrowić, ale zaprasza go do działania. On musi wyjść na środek, on musi się ośmielić, przeciwstawić temu całemu tłumowi. Tak? I kto to słyszał, żeby taki człowiek, który nie jest kapłanem, nagle tutaj wychodził na środek? I jeszcze współpracuj z tym Jezusem. Tak? On jeszcze z nim współpracuje, go słucha, wykonuje jakąś pracę, podnosi rękę. Bo przecież to jest jakaś praca, może dla nich nawet podnieść rękę. Tak? Może za wysoko nie wolno, tylko troszeczkę. I w czasie działania Jezus daje mu łaskę. W czasie działania, czyli on musiał się odważyć przeciwstawić temu tłumowi. I Jezus musiał się odważyć i ten człowiek, który z nim współpracował, też za jego łaską. Czyli daje odwagę mu taką, ponieważ on go słucha. Czyli rozumiem, że dla nas jest to taka nauka, że pani żyjąc w swoim środowisku takim niesprzyjającym i stresogennym, również będąc jak gdyby wpatrzona w jego oczy, w Jezusa oczy, w każdej sytuacji pani wygra. Ale warunek jest taki, że pani nie zwątpi. Że jak on, Jezus powie, proszę, podnieś rękę, tak? Czyli powiedz mi, podziel się ze mną tym twoim problemem. Przyjdź tu do mnie. To tak się stanie. I teraz o granicach. Proszę się zastanowić, czy nie ma w pani lęku przed sprawieniem przykrości drugiej osobie. Bo my mamy paraliż przed mówieniem nie. Ponieważ boimy się, że coś stracimy. Co możemy stracić? Możemy stracić czyjąś relację, tak? Taki mamy paraliż mięśnia odmowy. Czyli ja się godzę na to, na co tak naprawdę nie chciałabym się zgodzić. Więc zachęcam, żeby pomyśleć, czy tak nie jest ze mną. Czy nie ma we mnie lęku przed samotnością? Czy nie ma lęku przed czyimś gniewem? Albo przed karą, przed upokorzeniem, przed okazaniem się kimś złym, albo samolubnym, albo osobą o małym wyrobieniu duchowym, albo przed wyrzutami sumienia, czyli przed poczuciem winy, fałszywym poczuciem winy. Jeżeli czuje pani, że jest w pani taki lęk, to znaczy, że Jezus zaprasza panią do ściślejszej relacji, żeby się od tych lęków uwolnić. I wówczas możemy, jeżeli to się stanie, jeżeli pani tak postawi granicę mocno, że zostawi pani odpowiedzialność innym za co są odpowiedzialni, im, i nie będzie pani przyjmowała ich nastrojów za własne, ich wyborów, że to pani miała tutaj jakiś udział w tych złych wyborach, tak? To są może bardzo bliskie osoby. Jeżeli pani będzie potrafiła powiedzieć nie, nie mam lęku przed sprawieniem przykrości drugiej osobie. Jeżeli ja będę w porządku wobec innych osób, nawet najbliższych, tak, które mnie atakują, czy w pracy, to ja jestem okej. Ja mam być w porządku. I tylko to jest moim zadaniem. Być w porządku do innych, w stosunku do innych i wobec innych. Ja nie jestem odpowiedzialna za to, jak oni się zachowują wobec mnie. Moje zachowanie będzie w porządku, ale jak oni je odbiorą, co oni zrobią, to już nie jest moja sprawa. Samotność, to nas czasami, stratę wszystkich, jak ja postawię granicę. Więc pomyśl sobie, że lepiej być samotnym z Bogiem, tak? Mieć Boga w sercu, żeby to taka samotność, z Bogiem w sercu, z Maryją i tutaj może krótko będę żyła, ale za to będę z nim blisko w wieczności. Być w komitywie z diabłem, tak? I Panu Bogu świeczka, diabłu ogarek. Ja tego nie chcę. Ja jestem czarno-biała. Moje nie oznacza nie, a tak oznacza tak. Ludzie to strasznie drażni, się wściekają wtedy. Ach, to szaroburo by było najlepiej. A nie może jak troszkę tak, troszkę tam ukraść, troszkę być nieuczciwym, troszkę tam nie można. Trzeba być klarownym, czystym, takim jak był Jezus, tak albo nie. Jeżeli ja się boję, że ktoś się rozgniewa, bo ja mu postawię granicę, to znaczy, że ja muszę nauczyć się stawiać te granice. Bo jeżeli ja daję coś, ale to nie jest z serca dane, czyli mój dar nie wynika z tego, że ja chcę kogoś ucieszyć, tylko daję z lęku, to nie będzie z tego żadnego dobrego pożytku. Bo ja będę miała złość do siebie i do tej osoby, że on mnie przymusił i coś dałam, na coś się zgodziłam, na jakieś zadanie. Rozumie pani, tak? Czyli ja muszę to naprawdę dobrze zweryfikować. Czy ja nie daję z lęku czasu, pieniędzy, różnych rzeczy. Czy ja nie daję zmusu, pod przymusem. Nie wolno tak dawać. Nie wolno. W Piśmie Świętym mamy przepisy o tym. Lęk przed karą. Czy ja się boję, że będę ukarana w jakiś sposób? Ktoś mi zabiorą, jak ja postawię granicę i powiem nie. Jak ja będę wierna sobie i powiem nie, czy mnie ukarzą. No może mnie z pracy wyleją. No ale lepiej niech mnie wyleją z pracy. Bóg się o mnie zatroszczy, bo to powiedział, ale ja Jego nie zdradzę. Nie może pani zdradzić Boga, Jezusa, siebie, swoich wartości tylko dlatego, żeby ktoś się nie rozgniewał i nie wymyślił jakiejś kary dla pani, nie odrzucił pani, nie odtrącił. To jest sprawa tamtej osoby, to jest jej problem. Czyli lęk przed wyrzutami sumienia, to jest bardzo częste w manipulacji. Ludzie tak się zachowują, że powodują, że my mamy wyrzuty sumienia. Na przykład matka mówi do dziecka, ja o tyle w ciebie zainwestowałam, a ty się tak zachowujesz niegrzecznie, a ty jesteś tak niedobry. A dziecko po prostu, no nie wiem, chce czegoś spróbować. Jakiś nastolatek chce się przymierzyć, jak to w nowe ubranie. To niekoniecznie musi być złe, ale to matka ma plan na to dziecko. Ono ma być tak, jak ona sobie wyobraziła. Ma lubić grę na gitarze albo coś innego. I nie pozwala mu się rozwijać. I to dziecko ma poczucie winy, że ono chce czegoś innego niż chce matka. Tak? To jest fałszywe poczucie winy, to jest bardzo szkodliwe. Czyli proponuję, żeby pani taką lekturę sobie zakupiła, można ją kupić przez internet i spróbowała wybudować w sobie mocniejsze granice. I jeszcze jedna rzecz. Skupić się, jeżeli nie może się pani modlić, jeżeli to jest bardzo trudne dla pani, bo nawet trudno się skoncentrować, czasami tak jest, skoncentrować się poprzez te wszystkie rozproszenia i to środowisko, w którym jesteśmy na modlitwie, to koncentrujemy się wtedy po prostu na czynieniu dobra. Ja koncentruję się na miłości, nawet nie na modlitwie, bo miłość też jest modlitwą, czyli na miłości, na szacunku do siebie samej, od siebie trzeba zacząć. Czyli jeżeli nie wiem, co mam zrobić, to muszę zacząć od siebie, muszę skierować swoje siły, których mam już na przykład bardzo mało, na to, żeby siebie wspomóc, siebie wesprzeć, czyli mam miłość zwrócić do siebie samej, mam siebie ukochać. Bo jeżeli siebie nie ukocham, nikogo nie ukocham. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Czyli jeżeli mam mało siły, muszę zacząć przytulić siebie, wziąć siebie we mnie, powiedzieć sobie dobre rzeczy. Zobacz, jaka ty jesteś wspaniała, ile dobrego zrobiłaś. Jak bardzo chcesz, tak bardzo się starasz. No nie wychodzi, nie rozumieją ciebie. Ale ty jesteś po prostu dobrym człowiekiem, tak? Chcesz dobrze pochwalić siebie samą. Mamy tak robić. Mamy siebie podnosić na duchu też. Mamy być dla siebie najlepszym przyjacielem. Więc proszę zostać dla siebie najlepszym adwokatem, najlepszym przyjacielem i pamiętać ciągle o tym, że Jezus pani towarzyszy i może to jest pani droga do świętości i może ofiarować te wszystkie trudy i cierpienia w tym środowisku, w którym pani jest, dla tych ludzi, bo być może Jezus nie miałby na kogo innego liczyć, nie mógłby, że się za te osoby ktoś jeszcze pomodli. Może pani jest jedyną, która może ofiarować swoje cierpienie za te osoby, żeby one też mogły być zbawione. Tak mówi do świętej Faustyny. Przesyłam ci ludzi, którzy będą cię ranić po to, żebyś mi ofiarowała te cierpienia, bo na ciebie mogę liczyć. I te osoby dzięki tobie będą zbawione. Może to jest pani droga do świętości.
Pięknie, bardzo szybko. Pani Iwono, nam czas uciekł.
Oj, tak, za szybko. Tak.
Ale dobrze. Nasi słuchacze telefonują, więc mają potrzebę też. I słowa takiego podsumowania może jest coś, czym, z czym chciałaby pani zostawić naszych słuchaczy. Tak myślę, ta modlitwa, tak jak mówiliśmy przed programem, pielęgnowanie zębów, dbamy, prawda, żebyśmy tak, nie mieli próchnicy. Dbamy o to, jeżeli chcemy, prawda, zobaczmy, kobiety też dbają o siebie, mężczyźni, no każdy z nas w jakiś sposób dba o siebie, żeby, na teraz myślimy, życie nasze duchowe.
Tak, tak. Myślę, że to rzeczywiście byłoby dobre podsumowanie. Możemy nie dbać o zdrowie fizyczne i na przykład będziemy za dużo jeść. Codziennie wystarczy 125 kalorii za dużo, czyli jedna kromka chleba, taka niewielka, tak? I po jakimś czasie, po wielu latach mamy ogromną nadwagę. I jest problem, bo wówczas mamy już zespół metaboliczny, nadciśnienie, cukrzyca, różne sprawy, stawy nam chorują. I bardzo ciężko jest wtedy wyprowadzić organizm z tego ciężkiego, trudnego stanu, z tej choroby. I podobnie jest z naszą duszą. Możemy duszę codziennie pielęgnować jak w najlepszym salonie kosmetycznym. I co jest takim salonem kosmetycznym dla naszej duszy? Jest modlitwa. Jeżeli będziemy codziennie, systematycznie się modlić, będziemy mieli, tak jak się gimnastykujemy dla ciała, będziemy modlili się, to jest gimnastyka dla duszy, tak? Jakieś wyrzeczenia drobne będziemy czynić, niewielkie, drobne, ale one kształtują charakter. One kształtują charakter. Dobrze wykształcony charakter to jest skarb, kochani. My musimy charakter kształtować u naszych dzieci. Sami mamy czasami niewykształtowany charakter, więc nie potrafimy ukształtować naszych dzieci. Ale modlitwa codzienna, systematyczna, taka spokojna. Patrzmy Bogu w oczy, jak się modlimy. Spróbujmy Go sobie wyobrazić, albo w sercu, albo gdzieś na tronie, albo w niebie. Jakoś sobie Go wyobraźmy. Żeby nasza relacja z Bogiem była osobowa. Bo jeżeli ja będę mieć osobową relację z Bogiem, to wówczas moja modlitwa nawet jak będzie bardzo króciutka, jedno westchnienie, prawdziwe Jezu, Ty się tym zajmij, ale takie prawdziwe, to ona będzie działać, ona mnie uspokoi, ona wprowadzi harmonię w moim ciele. Tak? Wszystko, co jest dysharmonią, jest szkodliwe. I tutaj wtedy ta nauka nowa, ta psychobiologia, tak nowe dziedziny nauki lub też psychoneuroimmunologia, które mają tutaj bardzo wiele do powiedzenia. Możecie Państwo poczytać, jest dużo wykładów na ten temat, zapoznać się z tym. Tutaj nauka musi być uzupełniona, psychobiologia, psychoneuroimmunologia o modlitwę. I wtedy mamy całość. Mamy ciało, psychikę i mamy duszę, o którą trzeba dbać najbardziej, ponieważ jest nieśmiertelna. Tak, ciało nam umrze, myśli się pozmieniają, jak zachorujemy na chorobę Alzheimera albo inną, to nasze myśli ulegną zmianie w zależności od naszego zdrowia fizycznego nawet. Ale nasza dusza jest nieśmiertelna, ona jest najpiękniejsza od naszego ciała, ona jest przecudna, nią się Bóg zachwyca. I o nią dbajmy, systematycznie się modląc, chodząc do spowiedzi. Jeżeli mamy kłopot ze spowiedzią, bo nie wiem, daleko gdzieś mieszkamy, to róbmy sobie dobry rachunek sumienia i rozważajmy nasze postępowanie z przyjacielem, który nam sprzyja, z mężem.
Ale raz na miesiąc, to nawet gdybyśmy dalej mieszkali.
O, i myślę, że to jest rzadko raz na miesiąc. Święta Faustyna mówi, że modlitwa raz w miesiącu to jest tylko taka, żeby dusza nie upadła,
nie,
ona się nie rozwija.
O rachunku sumienia modlitwa to koniecznie codziennie, ale to nie rachunku, tylko ta spowiedź.
Tak, ja mówię o spowiedzi. Jeżeli dbamy o rozwój duchowy, to konieczna jest spowiedź częstsza. Tak? Czyli muszę spowiadać się częściej. Ojciec Pio spowiadał się raz na 8 dni, nasz papież również co tydzień. Czyli chodzi o to, że jeżeli ja się często spowiadam, to ja jestem wtedy w stanie zauważyć drobne rysy na mojej duszy. Ja zauważę drobne lęki.
Nieraz mówimy, że nie czuję potrzeby, czy nie mam potrzeby, prawda?
Mm-hmm, tak. No nie ukradłem, nie zabiłem. No właściwie to pensję przyniosłem do domu. To czego mam się spowiadać? Ale ze zniechęceń się nie spowiadamy. z tego, że zaniedbaliśmy dobro, się nie spowiadamy, a przecież nie zabiłem, nie ukradłem. No i w sumie no, pracuję całkiem dobrze w tej pracy, nikt nie narzeka, ale my mamy czynić dobro, czyli nasze zaniedbane dobro. To, że ja nie rozwijam w sobie talentów, jest grzechem. To, że ja jestem, powiedzmy, nie wiem, zły przykład daję komuś innemu, bo jestem markotny, bo jestem znudzony, bo jestem narzekający.
A my robimy z tego prawo, że mam prawo być
takim.
Tak,
a ja mam prawo. Właśnie nie masz prawa, bo ty masz prawo się smucić. Owszem, masz prawo się smucić. Jeżeli masz powód, to tak, masz prawo się smucić. Jezus też się smucił. Ale czym innym jest popadanie w taki smutek przewlekły, w taką rezygnację, w taki smutek, który jest zaraźliwy, tak? Który jest, wręcz narzucam towarzystwu. Nikt się nie może śmiać w domu, ponieważ ja jestem smutny. Wszyscy mają chodzić na paluszkach, bo mamusia jest smutna. Tak? Mamusia jest zła, smutna, to nikt się nie może radować. Także ta higiena o swoją duszę to jest coś pięknego. Wstaję i mówię zanurzenie, modlitwę, zanurzenie do krwi Jezusa Chrystusa. Wszystkim polecam tą przepiękną modlitwę. Zanurzam wszystkie osoby, wszystkie sprawy, wszystko, co się będzie działo. Przy przywitaniu otwieram oczy. Boże, dałeś mi jeszcze jeden dzień, ja wszystko mogę zmienić, bo dopóki żyję, to ja mam wpływ na moje myśli, ja mam wpływ na innych ludzi poprzez Twoją postawę. Ja mogę ich zmienić. Ja ich sama nie zmienię. Ty ich możesz zmienić. Oni się mogą sami zmienić przy Twojej pomocy. Ja mogę pomóc Twoją postawą, zmieniając siebie przez uśmiech. I śmiejmy się. Niech nasza dusza się śmieje. Niech ona się cieszy, że jest nieśmiertelna. Że tutaj pocierpi. No pocierpi, bo pocierpi, tak? Pocierpi nasze ciało i będziemy tutaj cierpieć, bo w ten sposób się możemy tylko do nieba dostać. Ale tam już będzie wszystko pięknie, nie będziemy mieli zmarszczek, blizn, nie będziemy mieli chorego ciała, będziemy mieli ciało uwielbione w jakimś najpiękniejszym naszym wydaniu, tutaj ziemskim, jakimś przepięknym. I niech ta perspektywa nas cieszy. My mamy być ludźmi wierzącymi. Tymi, którzy wiedzą, w kim pokładają nadzieję. Ja nie mam być smutasem chodzącym po tej ziemi, bo ja nikogo nie zarażę wiarą, jak ja będę chodzić, narzekać się, smucić i chorować z tych wszystkich smutków. Pięknie. Ale jeżeli tak, ja będę patrzeć na choroby, bo o nich nie mówiliśmy, które są z dopustu Bożego, tak jak to świadectwo, które Pan dawał. Być może choroba Pana synka, który tak pięknie opowiadał o tym uzdrowieniu dziecka, które nagle zaczęło być, miało ataksję. Być może to właśnie to była ta choroba, że nikt to nie zawinił, tylko na chwałę Bożą. Boża chwała miała się ujawnić przez chorobę tego dziecka. Ilu ludzi się nawróciło, ilu ludzi wzięło różaniec do ręki. I Pan nawet się lepiej modlił, prawda? Więc czasami przychodzi choroba na człowieka, której nie potrafimy rozeznać, jakie ono ma źródło. Ale wtedy trzeba Bogu zaufać i wiemy, że Bóg chce wszystkiego wyprowadzić dobro. I z naszej choroby też, i z naszego osamotnienia, jeżeli mu je zawierzymy, oddamy, wyprowadza dobro. Codzienna higiena, jak mycie zębów, jak gimnastyka, jak zdrowe żywienie, ma być dobra modlitwa. A dobra modlitwa to jest modlitwa w twarz. Ja widzę, z kim rozmawiam. Nie oglądam się naokoło, nie ziewam, tylko patrzę Jezusowi w oczy i do serca. Modlitwa z serca do serca. Taka modlitwa, nawet jak jest krótka, jak to jest akt strzelisty, pozwala duszy pozostać zdrową. Nasze sumienie będzie zdrowe. Będziemy mieli właściwie postawione granice. Będziemy stawiać granice złu. Nie będziemy się zgadzać na to, co nie służy nam ani innym. I w ten sposób najlepiej zachowamy zdrowie, radość. Tak, trzeba się śmiać, bo nasza wiara jest radosna. Trzeba być przede wszystkim radosnym. Wtedy będziemy innych zarażać i nasze ciało, które będzie się śmiało, nie będzie chorowało tak.
Bardzo dziękuję. Przy okazji pozdrawiamy też pana Lecha Polakiewicza.
O, tak.
Dziękuję
serdecznie
bardzo.
Pozdrawiam.
Pani.
Na pewno nas słucham.
Iwono, pani kogo chce pozdrowić?
Przede wszystkim mojego męża, ukochanego Grzegorza, moje dzieci, moją mamę, brata, wszystkich przyjaciół, moich współpracowników, przychodni Jasień, wszystkich moich pacjentów i tak naprawdę wszystkich ludzi z całego świata. Niech im Bóg błogosławi i niech pozwoli im być zdrowymi.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. Amen.
Bardzo dziękuję pani Iwono.
Ja również.
To do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Naszym gościem była pani Iwona Niedbalska, lekarz-pediatra, doradca życia rodzinnego, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedry Systemowej Terapii Rodzin. Dziś temat wpływ modlitwy na zdrowie. Bardzo dziękujemy Państwu za podjęcie tematu, za to, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że też się to będzie udawało. To rozeznawanie i te właściwe kroki, które będziemy podejmowali. A Bóg nam będzie błogosławił. On nas kocha, On nas zawsze zaprasza do wspólnoty z sobą, do wspólnoty z drugim człowiekiem. To była audycja dla małżonków i rodziców.
Audycja dla małżonków i rodziców.